pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą naszą radiową rodzinę. Pozdrawiamy wszystkich z Górki Klasztornej. To diecezja bydgoska. Jesteśmy dziś na spotkaniu rodziny Radia Maryja u Matki Bożej Góreckiej, która króluje w tym sanktuarium od 1079 roku, od pierwszych objawień, dwa miesiące po tym, jak Bolesław śmiał ściąć mieczem Stanisława biskupa na Skałce. Rozmawiamy dziś o objawieniach Matki Bożej na Krajnie, o sanktuarium góreckim i wpływie wielkiego kultu maryjnego na tę ziemię, na ten lud, a także poruszymy temat jubileuszu 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Tej koronacji dokonał Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, sługa Boży. Dzięki tutaj księdzu proboszczowi mogliśmy obejrzeć ciekawe fotosy z tego wydarzenia, które widzieliśmy, no, rewelacyjne spotkanie tu się wtedy odbyło, tak?
Tak, witam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Ksiądz Kazimierz Świderski.
Ta audycja jest dzisiaj z najstarszego sanktuarium maryjnego w Polsce, w Górce Klasztornej. Maryja objawia się i chce pozostać matką dla nas wszystkich. I tak rozpoczęła się przygoda w zasadzie narodu polskiego z Maryją i przygoda na tych ziemiach, które tutaj nazywamy taką małą ojczyzną, Krajną, co znaczy na skraju, na pograniczu państwa polskiego. I tak jak ojciec już tutaj wspomniał, na południu naszej ojczyzny było też ważne, były ważne wydarzenia, ale było też jedno tragiczne, gdzie ścięto biskupa Stanisława. Maryja zaznacza tutaj swoją obecność i podkreśla, że chce nas wziąć i chce się nami opiekować. Tak to wybrzmiewa ta Ewangelia, gdzie Jezus daje ten testament z krzyża, gdzie pozostawia swojemu umiłowanemu uczniowi swoją matkę i mówi: Matko, oto twój syn. Ewangelista zapisał, że wtedy od tego momentu uczeń wziął ją do siebie. Tak naprawdę to Maryja wzięła nas do siebie w swoją opiekę i to my bardziej chyba potrzebujemy tej opieki, niż mamy się Maryją opiekować. Ona się opiekuje nami i to odczuwamy. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni jako misjonarze świętej rodziny, gospodarze tego miejsca.
Bo misjonarze świętej rodziny w Górce Klasztornej wraz z Maryją są gospodarzami tego miejsca od 1923 roku. I oprócz księdza proboszcza, księdza Kazimierza Świderskiego, są z nami w studiu ksiądz Piotr Gałązka, również misjonarz świętej rodziny, oraz ksiądz Piotr Piksa. Jest człowiek, o którym powiedziano całą historię tego miejsca, każdy szczegół tej ziemi ma w głowie, w pamięci, jak w jednym paluszku, a jest to konserwator zabytków, pan Roman Chwaliszewski.
Szczęść Boże.
Panie Romanie, czym jest Górka Klasztorna?
No, Górka Klasztorna ma dla mnie szczególny wymiar, bo może w tym gronie należę do osób, które bezpośrednio, można by powiedzieć, wychowały się i wzrastały i trwają w kręgu oddziaływania Matki Bożej Góreckiej. Już jako właśnie małe dzieci byłem tutaj wraz z rodzicami do tej górki prowadzany. Potem, kiedy dorastałem właściwie w sąsiedniej Łobrzenicy, kończyłem szkołę średnią. Lubiałem czasem z kolegami przyjść tutaj, wsłuchiwać się w ciszę tego gaju góreckiego, w klimat tego sanktuarium, które nas jakoś w tym trudnym czasie, prawie przed 50 laty, napawało taką wielką nadzieją. I właściwie można powiedzieć, błogosławieństwem mego życia jest, że nigdy za daleko od tej Matki Bożej Góreckiej nie odszedłem. Dlatego wielu rozpoznaje po tym, że wśród swoich znaków, które mają gdzieś wokół siebie, jest ta Matka Boża Górecka. Kiedy to widzę, to od razu czytam, o, był w Górce Klasztornej, a to już na pewno stąd gdzieś pochodzi. Skrajne, jak ksiądz rektor był uprzejmy zaznaczyć, Krajna to taki specyficzny obszar Rzeczypospolitej, który już u zarania naszych dziejów stanowił właśnie tą północną zanotecką rubież Rzeczypospolitej, gdzie wpływy Polan były, ścierały się z wpływami Pomorzan. A kiedy szła chrystianizacja od Gniezna, stawiano tutaj krzyże i wiele teorii mówi o tym, że właśnie Gaj Grólecki, który już, jak powiedziano, w średniowieczu był chroniony jako szczególny, bo właśnie tym symbolem są te blisko 900-letnie dęby. Zabraniano już nawet w XV wieku ścinania drzew w tym gaju. Był jakimś pokłosiem dawnego pogańskiego kultu, na miejsce którego właśnie dla prostego ludu objawiła się Matka Boża Górecka. Dla mnie, jako małego dziecka, a potem dojrzewającego człowieka i po dziś dzień, kiedy mi już się włosy srebrzą, to było to, że właśnie to takie sanktuarium, gdzie Matka Boża przyszła do prostego ludu, do zwykłego pastuszka, który sobie tam, prawda, bydełko pasał i nagle zauważył, że na drzewie przy studni pojawia się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezu na swojej lewej ręce. Piękny blask, prawda? No ta wieść...
Czy wiedział, że to jest Matka Boża?
No, po znakach pewnie do końca nie zupełnie wiedział, ale w każdym razie było to dla niego tak wielkie znaczenie i tak niecodzienne wyobrażenie, że pobiegł do najbliższych osad, żeby oznajmić, że oto coś się dzieje, coś niesamowitego. Bydło zaczęło klękać, tak przynajmniej w legendach serafickich, w przekazach jest o tym powiedziane. I potem właściwie, kiedy wczytujemy się w dalsze dzieje tego niezwykłego, a najstarszego sanktuarium, jest właśnie ten pierwiastek, że właśnie to sanktuarium mimo tylu przeciwności dziejowych zawsze się odradzało i zawsze tkwiło w sercach prostych ludzi. I oni właściwie w sposób najbardziej znaczący i wymierny dźwigali go, bo chociażby wtedy, kiedy w XVI wieku tutaj pojawili się innowiercy i w sposób tak radykalny, a gdzie indziej niespotykany, bo nie spotkałem się, być może nie znam wszystkich, ale żeby w jakimś sanktuarium dochodziło nawet do takiej sytuacji, aby właściciele tych dóbr na przykład palili kościół przy tej cudownej studzience, co uczyniła Urszula Krotowska w 1580 roku. Albo to, co uczynił Andrzej Krotowski, który zaczął zasypywać kamieniami tą studzienkę, do której przybywali chorzy, chromi, prawda, potrzebujący uzdrowienia, ożywienia zdrową, źródlaną, żywą wodą o nieprzeciętnych wartościach duchowych i jakichś, prawda, nadprzyrodzonych. I wtedy jako wyjątkowy stanął w obronie wraz z tym prostym ludem Janusz Kościelecki, kasztelan inowrocławski, starosta nakielski, i w otwartym liście, który się zachował w archiwaliach, pogroził Krotowskiemu, aby nie czynił tego i nie niszczył tak ważnego miejsca kultu. Mało tego, przybył tutaj ze swoim kapelanem, proboszczem parafii Głupczyn, niedaleko Krajenki, no i oczywiście z obrazami, kontynuował tradycję odpustów i kultu maryjnego. Potem przyszli ojcowie Bernardyni, uposażeni przez Grudzińskich, prawda, właścicieli wielkiej fortuny, ale ubogaceni nie to, żeby jakimiś furami złota. Zwyczajnie dostali najpierw jedną cegielnię, a potem dwie cegielnie, żeby przy wysiłku własnym i tych, którzy ich otaczali, wspierali, mogli sukcesywnie budować ten materialny kościół. Najpierw powstało prezbiterium, bo to już były lata 50. XVII wieku. Potem równocześnie drewniany klasztor zaczęli budować. Budowali go ponad 40 lat, bo w międzyczasie przyszło potop tak zwany szwedzki, który tutaj także rabował i palił, tym bardziej, że Grudzińscy byli, prawda, bezpośrednio jakby najpierw pod ujściem jakby podpisali zgody, a potem Andrzej Grudziński był przeciwny Szwedom, prowadził działalność przeciwko królowi Szwecji, no i w związku z tym z szczególnym takim zacietrzewieniem ci Szwedzi tutaj niszczyli wszystko to, co należało do jego dóbr i uważano, że ten klasztor bernardyński pod jakby kuratelą tegoż Grudzińskiego, no jest dobrym celem do takiego rabunku. To też, jak mówiłem, budowa samego klasztoru trwała aż lat 40, natomiast nawy kościoła budowano lat 14. Czyli nie było to ani wielkich pieniędzy, ani wielkich możliwości. Potem,
jakby... Czyli rozumiem, że to, co jest tutaj fundacją, co jest dziełem na cześć Pana Boga, sanktuarium maryjnym, jak również klasztorem, jest bardziej dziełem ludu prostego, ludzi, niż jakichś mecenasów bogatych?
Tak sądzę. Oczywiście, że fundacje najbardziej cennych elementów, takich jak chociażby piękna wieżyczkowa monstrancja, prawda, przez Jana i Katarzynę Grodkowski spod Gniezna ufundowana, z pięknym wizerunkiem Matki Bożej Góreckiej w zwieńczeniu, jak kielichy mszalne, czy to wytwarzane przez złotników toruńskich czy poznańskich w wieku XVII, to oczywiście głównie dary szlachty. Ale kiedy czyta się kroniki serafickie, takie miałem wrażenie, że właśnie wśród tych wyróżnionych, na przykład pochówkami w pobliżu klasztoru, w pobliżu kościoła klasztornego, byli zwykli ludzie, którzy tu z okolic się wywodzili, bądź też wchodzili w skład tej bliskiej służby, która wspierała ojców bernardynów w ich codziennej pracy w tym właśnie sanktuarium i wokół tego sanktuarium. Potem Konfederacja Barska, 1768 rok, kiedy już ku schyłkowi szła Rzeczypospolita. Mało kto pamięta i wie, że na terenie Wielkopolski, do którego formalnie należy Górka Klasztorna, Konfederaci Barscy zostali zorganizowani w Pile, a nie gdzie indziej. I garnizon pilski pod dowództwem stolnika poznańskiego, ale właściciela pobliskiego Wyżyska, niejakiego Wojciecha Ryzyńskiego, poderwali się, wzięli za sobą wszystkie pozostałe garnizony, no i po prostu rozpoczęła się tutaj walka. Podczas tej walki toczone były także walki wokół Górki Klasztornej. W niedalekich Ratajach konfederaci stoczyli poważną bitwę z Rosjanami. No i znowu tutaj było takie dziwne zdarzenie, a mianowicie Józef Radoliński, ówczesny właściciel klucza łobrzenickiego, był w tym czasie poza swoim domem, w domu pozostały same córki i kiedy ta bitwa trwała, granaty wpadły do mieszkania, a mimo to te dziewczynki wyszły cało. W związku z tym ufundowano wielką, prawda, wieczną lampę do kościoła. Radolińscy uposażyli w jakimś stopniu także klasztor, chowali tutaj swoich zmarłych członków rodu, a wszystkie te sprawy opisała na przykład generałowa Fischerowa, która pochodziła z Radolińskich i była świadkiem tych właśnie wydarzeń. A kiedy w roku 1772 Fryderyk II zajął ten obszar do Noteci i postawił 13 września 1772 słupy graniczne na Noteci, no to ta część znalazła się jako pierwsza z Rzeczypospolitej pod panowaniem państwa pruskiego. Państwa, które programowo uznawało za religię państwową religię anglicko-augsburską. W związku z tym nakładano różnego rodzaju ograniczenia na Kościół katolicki, na praktyki religijne. I znowu taki epizod, zmarły przed 200 laty biskup chełmiński Franciszek Webno-Rydzyński, który urodził się w Wyszysku. Jako biskup chełmiński nie mógł rezydować ani w Pelplinie, ani w Chełmży. Musiał w rodowym mająteczku Nierzychowo, tu niedaleko stąd. I bardzo często właśnie przybywał do Górki Klasztornej. Tutaj właśnie jakby ewangelizował, tutaj udzielał sakramentu bierzmowania. Wszystkie te rzeczy są opisane w różnych ciekawych kronikach. Także te dzieje są bardzo bogate. No a kiedy już, że tak powiem, państwo pruskie w 1829 roku zarządziło kasatę klasztoru Bernardynów, a następnie powoli zaczęli oni tutaj jakby w sposób naturalny ograniczać swój nawet byt ziemski, bo ostatni zmarł w 1847 roku, ojciec, prawda, Kołaczkowski, był świadkiem, jak władze pruskie rozebrały 2/3 budynków klasztornych, które przez 40 lat Bernardyni budowali. Ale to ludzi nie załamało, bo mimo tego, że górka znalazła się pod bezpośrednią, można by powiedzieć, opieką księży diecezjalnych z pobliskiej Łobrzenicy, to jednak ten kult maryjny, tradycyjne bractwa, jak bractwo dobrego pasterza, Matki Bożej Szkaplerznej, Trzeci Zakon, funkcjonowały dalej. Wszystkie najważniejsze odpusty, jakie się tutaj odbywały, były kontynuowane. Był nawet taki ksiądz proboszcz Juliusz Bręk, który w latach 1855-57 przy wsparciu właśnie tych prostych ludzi potrafił zachowane wschodnie skrzydło klasztoru i kościół znacząco odbudować. Chcieli tu nawet wrócić w latach 60. ojcowie reformaci. Niestety władze pruskie się na to nie zgodziły. Mimo nawet wysiłków arcybiskupa Leduchowskiego, jako, prawda, ordynariusza gnieźnieńsko-poznańskiego ówczesnego. No i apogeum tej właściwie takiej nieprzychylności władzy do tego sanktuarium były ciekawe wydarzenia. Otóż w nocy z 24 na 25 kwietnia 1907 roku z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar w kościele, strawił ołtarz główny barokowy, strawił także znaczącej części obraz cudowny Matki Bożej Góreckiej. Wielu, zwłaszcza członków właśnie tego bractwa dobrego pasterza, którzy przesiewali te ocalone resztki, nie znaleźli nawet fragmentów stopionych wod. W związku z tym powstała teoria, że było to przyczyną podpalenia kradzież, ale też niektórzy mówili, że wyjątkowa wrogość po sąsiedniej miejscowości, takie jak Wiktorówko, prawda, inne, komisja kolonizacyjna sprowadziła specjalnie ludność innego wyznania, żeby te napięcia wyznaniowe były bardzo jeszcze silniejsze. No ale, jak powiedziałem, ludność miejscowa potrafiła dalej zachować tę tradycję. Był tutaj taki ksiądz pochodzący z Margonina, ksiądz Leon Raczkowski, który jako wikariusz i substytut na Górkę Klasztorną zadbał, odbudował w bardzo szybkim czasie ten spalony kościół, zrekonstruowano to wszystko, co tylko można było, mimo że prezbiterium było spękane, że znaczącej części ołtarz główny spalony. Wszystko to odbudowano. No, jeszcze ów ksiądz zainicjował powstanie Banku Ludowego w Łobrzenicy. Wielu takich dzieł pracy organicznej, żeby nie tylko, prawda, modlić się, ale też żeby pracować, jak to mówili, prawda, franciszkanie ora labora, żeby to po prostu było i dla Pana Boga, i dla ludzi, więc to były zbożne cele. Jednym z ostatnich takich opiekunów był ksiądz Edward Kozłowski, który później został w Poznaniu właściwie dyrektorem pierwszej szkoły społecznej katolickiej, wyższej takiego kursu, prawda, doskonalenia katolików. No, niestety zginął w obozie koncentracyjnym, ale kiedy był w Górce Klasztornej, to okoliczna ludność wybrała go na delegata na Sejm dzielnicowy, kiedy rodziła się niepodległa Polska. A Niemcy, którzy specjalnie Grenzschutz, czyli tą straż graniczną, sprowadzili tutaj, mieszkała dosłownie w tym budynku klasztornym. Sam zaś ksiądz Kozłowski był ciągany przed sąd pruski do Piły za wrogą postawę wobec państwa zaborczego. I wreszcie cud odrodzonej Polski, ziemia tutaj krajeńska wróciła, w części wróciła do Polski, bo niestety około 3 kilometrów, a może nawet mniej, już ziemia złotowska nie wróciła do Polski, mimo że tam było bardzo wielu, wielu Polaków. I po prostu ta Matka Boża była takim spoiwem. Jak ja słuchałem opowieści, a lubiałem je słuchać, kiedy pracowałem w muzeum, często bywałem, bywam na ziemi złotowskiej, to zawsze ujmowało mnie to, że dla nich to właśnie wiara, to była właśnie wiara związana z Matką Bożą. Ksiądz dr Bolesław Domański, którego matka pochodziła z Łobrzynicy, ojciec z południowych Kaszub, od Karsina, to on był takim właśnie dzieckiem pogranicza i on, tutaj mam nawet taką starą fotografię przedwojenną z 1937 roku, jak zawsze na odpusty, ale i nie tylko. Ludność Złotowa poprzez uprawnienia do małego udziału w małym ruchu granicznym na specjalne zaświadczenia przybywała tu do Górki Klasztornej na różne uroczystości, a nawet w niedzielę, żeby po prostu radować się tą obecnością Maryi. I kiedy był w 1938 roku Wielki Kongres Związku Polaków w Niemczech, w Berlinie, hitlerowskim Berlinie, to tam właśnie ksiądz dr Bolesław Domański ogłosił, że patronką Związku Polaków w Niemczech, którzy mieli, że jesteśmy Polakami, prawda, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci i tak dalej, ogłosił, że tą patronką jest Matka Boża Radosna. A uważam, że właśnie ten pierwowzór tej Matki Bożej Radosnej, takiej polnej, bo dawniej to święto wielkie było właśnie 2 lipca, nawiedzenie Najświętszej Marii Panny 2 lipca, bo teraz jest na końcu maja i wtedy po prostu to święto zwano świętem Matki Bożej Jagodnej, bo w okolicznych lasach zbierano jagody, prawda? I zawsze z tą barwą też kojarzono Maryję na krainie. Także wszystko to było niesamowite. I to, że właśnie ojcowie, księża misjonarze tu w 1923 roku dzięki wielkiej życzliwości księdza kardynała Edwarda Dalbora jako pierwszego prymasa odrodzonej Rzeczypospolitej trafili to wielkie dzieło kultu maryjnego, bardzo ożywili. Kiedy czyta się czy to pisma księży misjonarzy z tego czasu, czy przewodnik katolicki, widać jakie to wielkie wrażenie wywarło i bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych, jakby wielkim kręgiem otaczało to sanktuarium. Wielu z nich pragnęło w jakiś sposób związać się z nim, czy to poprzez wstępowanie do zgromadzenia księży misjonarzy, czy też po prostu poprzez uczestnictwo w ich wielkich dziełach, które tutaj tworzyli. Także później przyszedł okres międzywojenny, no niestety później wojna, o czym mówiliśmy, i znowu niesamowita hekatomba. Nie znam drugiego takiego sanktuarium, mimo że ono nie było największe i najsłynniejsze, żeby po prostu z jednego miejsca wymordować 5 księży, 25 braci, 20 księży diecezjalnych, 2 siostry zakonne, jeszcze 40 ludności cywilnej, w tym narodowości polskiej, żydowskiej. Także rzeczywiście ta Górka Klasztorna dla pokolenia moich rodziców.
Wtedy obozem.
Później była obozem, to znaczy ona była jakimś obozem więzienia, ale do listopada 1939 roku tak zwany Zellschutz niemiecki, czyli okoliczna ludność, która miała prawo przez pierwsze miesiące okupacji tych, którzy byli na tak zwanych listach proskrypcyjnych za swoją postawę propolską, taką budzącą świadomość, tożsamość narodową, religijną. Uważano, że oni są, że tak powiem, szczególnie niebezpieczni, należy ich w sposób niekiedy bestialski wyeliminować z polskiego życia, w ogóle z życia. A potem no to byli jeńcy angielscy, potem chówce pracy młodzieży hitlerowskiej, które tutaj strasznie splądrowały cały kościół i zniszczyły. A jeszcze na koniec w 1945 roku przez pewien czas był to punkt etapowy dla jeńców niemieckich, którzy byli wzięci do niewoli w czasie walk o wał pomorski. Dlatego kiedy w kwietniu 1945 roku pierwsi ocalali księża misjonarzy, których 1/3 wyginęła w czasie I wojny światowej, straciła życie, no z trudem musieli to wszystko odbudowywać.
Drugiej
wojny światowej musieli to odbudowywać.
Za chwileczkę zapytamy o koronację. Natomiast pan Roman Chwaliszewski, konserwator zabytków. Panie Romanie, 1907 rok, pożar trawi główny ołtarz i również wizerunek Matki Najświętszej. To znaczy, że teraz ten wizerunek Matki Bożej w głównym ołtarzu jest malowanym po 1907, czy został...
W ten sposób, że w znaczący sposób to było zniszczone i wtedy jakby ocalono twarz i ręce. I żeby w jakiś to mit, ten, że tak powiem, wizerunek Maryi, która była kultowym wizerunkiem Matki Bożej w Górce Klasztornej, ksiądz Raczkowski za wskazaniem znawców zachował te oryginalne elementy twarzy, rąk, natomiast pozostałą część to po prostu jakby no, nałożono srebrną sukienkę ufundowaną przez jedną z rodzin Andrzejewskich, konkretnie z Łobrzenicy. Dopiero po wojnie ta rzecz została definitywnie załatwiona, to znaczy profesor Jerzy Hoppentag z Torunia no, przez długi czas pracował nad tym, aby właśnie odtworzyć ten wizerunek. I tutaj takim wzorcem dla tego wizerunku było odniesienie się i rozczytanie tej maleńkiej figurki, która jest w wieńczeniu monstrancji, o której mówiliśmy z 1680 roku, Matki Bożej z Dzieciątkiem na tym półksiężycu. I to był ten znak taki, jak ta figura w całości i jak jej wizerunek miał po prostu wyglądać. No a poza tym były też wizerunki, które jeszcze powstały jako litografie na różnych wyobrażeniach rozpowszechnianych przed owym nieszczęśliwym dniem 25 kwietnia 1907 roku.
Ksiądz proboszcz, rektor i kustosz zarazem sanktuarium ksiądz Kazimierz Świderski jest w posiadaniu wiedzy, że jest to czwarty wizerunek.
Tak, dokładnie jest to czwarty wizerunek. I ten ostatni, tak jak już mówił pan konserwator, jest namalowany przez profesora Jerzego Hoppena. Kiedy ukończył to dzieło, a został poproszony przez prowincjała, aby obraz został namalowany, no bo pozostały tylko fragmenty twarzy, dłonie Matki Bożej, dłonie Pana Jezusa. Reszta była zasłonięta srebrną sukienką. Kiedy profesor to namalował, wszystko było pieczołowicie przygotowywane, nawet dokładnie jest opisane, jakie zostały użyte tam farby, jak została przygotowana deska lipowa, płótno, jak było przygotowane, gruntowane. Po namalowaniu powiedział do prowincjała, włożyłem w to w ten obraz całe swoje serce i całą swoją duszę. W zasadzie to tak jak z modlitwą, jak, no tak jak się pisze po prostu ikony, tak została przelane to serce na ten obraz. I dzisiaj jest niesamowite, bo kiedy patrzy Maryja, jest naturalnej rozmiarów wzrostu człowieka, kobiety. Spojrzenie Maryi jest takie bardzo łagodne, ciepłe, matczyne, a jednocześnie spoglądające jak gdyby takim oknem na świat, gdzie my możemy patrzeć w nią, a jednocześnie ona przenika nas. No, zna wszystko, zna jak matka i nie, jak się tu przychodzi, to nie trzeba tam grać, czy udawać, bo ona wszystko wie. Starczy tylko przyjść i czasami się wypłakać, powierzyć to, co nas boli. Tak się patrzy w te oczy Maryi, tak się patrzy w oczy Pana Jezusa.
Przedstawiony rys historyczny sanktuarium przez pana Romana Chwaliszewskiego, cały kontekst i znaczenie wizerunku sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. Też chcemy zapytać tych, którzy pracują tu na co dzień, duszpasterzy, a mianowicie jak kult Matki Najświętszej, ten kult, który już tutaj rozprzestrzenia się i jest dziełem Pana Boga, ale też dziełem człowieka od 1079 roku. Jak on wyraża się na chwilę obecną? I o to też chcemy pytać tutaj naszych gości, księdza Piotra Gałązkę, księdza Piotra Pikse, a jednocześnie w naszych telefonicznych rozmowach chcemy o to pytać naszych radiosłuchaczy o świadectwo z życia się z Matką Bożą Górecką, o to, czym jest to sanktuarium, kim jest Matka Najświętsza, formowaniu naszej świadomości, naszego patriotyzmu, życia właśnie na takiej krainie, jak tutaj niejednokrotnie podkreślał pan Roman Chwaliszewski. Ksiądz Piotr Gałązka.
Maria, kiedy objawiła się pasterzowi, nie powiedziała żadnego słowa. Dla mnie to jest taki wyraz, że jest tą matką, która chce słuchać po prostu swoje dzieci. I kiedy tak niedawno przeżywaliśmy jedną z uroczystości też maryjnych, kiedy się tak zastanawiałem, to nasunęły mi się słowa, ile mogłaby dzisiaj ta ikona maryjna, obraz Matki Bożej, ile dzisiaj mógłby nam powiedzieć o wszystkich właśnie prośbach, które są w tym miejscu zanoszone przez prosty lud. Tylko chyba te właśnie dewota, ten obraz wie tak naprawdę, ile tu zostało też i łez wylanych, ile też próśb, ale też i dziękczynień, bo ludzie przybywają po to, aby prosić, ale też aby wracają później, po jakimś czasie, aby dziękować Maryi za to, co dokonała w ich życiu. Wiele cudów na pewno się dokonało w tym miejscu, może nie są potwierdzone, ale bez wątpienia cuda, które indywidualne ludzie doświadczyli, przybywając tutaj do stóp Matki Bożej Góreckiej. Między innymi takim też cudem tutaj, który gdzieś tam usłyszałem, to przede wszystkim też dar potomstwa.
Ksiądz Piotr Piksa.
My często pomagamy tutaj w okolicy, w parafiach. Proboszczowie są raczej sami, nie mają wikarych. I często tam, w tych miejscach spotyka się wiele relacji tych ludzi, którzy od lat wielu przybywają do Górki. To jest odległość niekiedy 15-20 kilometrów i wspominają starsze babcie, że one tę odległość od lat, od dziesiątków lat pokonują na rowerze. Więc nie jest to oczywiście co niedzielę, ale te większe uroczystości i przynajmniej raz na miesiąc przybywają takie odległości, przymierzają, aby tu w Górce wziąć udział we mszy świętej. Zdarzyło się, że ślub zawierali tutaj młodzi, zaprosili potem na kolację i mówią, Myśmy przyjechali z Anglii, żeby ten ślub mógł być tutaj, u Matki Bożej, bo moja żona pochodzi tu z wioski obok górki. I na ten ślub zaprosili swoich przyjaciół. Akurat byli to Szkoci. Szkoci, no, na weselnej sali w Polsce rzadkość. I wtedy próbował właśnie ten Szkot pytać. Dla niego wszystko było nowe, wszystko obce. No i pytał, czy Matka Boża tak rzeczywiście taką była? Nie wiem, czy to był protestant, nie pytałem już tak dokładnie. No i trzeba było mu to jakoś przybliżyć, że w tych polskich sanktuariach jest bardzo wiele wizerunków Matki Bożej. Jest w koronach, jest w pięknych szatach, ale to nie tak. I ona tak nie chodziła na co dzień. Na co dzień była prostą kobietą, zmęczonej twarzy, pewnie bruzdy, poorana twarz. Ale to, co pokazują te obrazy, to pokazują jej serce, jej wnętrze, bo inaczej nie sposób ukazać tego wnętrza, jak tylko przez to zewnętrzne oblicze. Słuchał z takim zainteresowaniem, nie wiadomo, czy coś z tego zrozumiał, ale zainteresowanie jego było duże tym miejscem. To tyle może o tych relacjach takich najbliższych z otoczenia. Tutaj przybywa bardzo dużo ludzi, którzy w jakiś sposób nie mogą znaleźć się we wspólnocie parafialnej, w której żyją. Często jest to jakiś konflikt z proboszczem, często jakiś niedosyt związany z liturgią miejsca, w którym żyją. I wtedy oni są gotowi wiele kilometrów podążać, żeby być na niedzielę tutaj, w tym miejscu. To takie moje zaobserwowane sprawy.
Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej. W sanktuarium, które swoje początki ma od 1079 roku. Zapraszamy Państwa do telefonowania do naszego studia. Telefon 67 286 08 48 286 08 48. Drugi numer telefonu 67 286 00 38. 67 286 00 38. W temacie naszych rozmów jest nie tylko objawienie Matki Bożej na Krajnie, sanktuarium góreckie i wpływ wielkiego kultu maryjnego na tę ziemię na przestrzeni wieków, ale również jubileusz 50-lecia koronacji cudownego obrazu. Ta koronacja w 1965 roku. Pan Roman Chwaliszewski, gdy proboszcz mówi, no pan może znaleźć się na tych zdjęciach pewno jako jeszcze małe dziecko, mówi, no wcale nie takie małe, już byłem dojrzały mężczyzną wtedy. Prosimy, panie Romanie, kilka no takich wspomnień z tego wydarzenia.
No, przypominam sobie, że była to taka atmosfera specyficzna. Po pierwsze, że człowiek jakby wchodził w bardziej dorosłe życie, ale powtórę, że ta wielka nowenna przybliżająca naród, Kościół w Polsce do tysiąclecia chrztu Polski, a tuż to było za rok,
to był
na rok,
rok
przed.
Ósmy rok
przygotowania. Tak, na przygotowanie. Więc ludzie byli tym ogromnie zainteresowani. Ta atmosfera, ta gorącość tego życia religijnego w moim wtedy uczuciu była wysoka w znaczącej części społeczeństwa i mimo różnych utrudnień, bo kiedy zajmowałem się na przykład historią parafii w Morzewie, tutaj niedaleko, pod Chodzieżą, która już w czasach pruskich nazywana była Polską Wyspą, to tam właśnie, kiedy ludzie wybierali się do Górki Klasztornej, a kiedyś proboszczami byli tam dwaj bracia księża Klarowicze z Krotoszy narodem, jeden po drugim kolejno. No i właśnie oni tworzyli tą z tej wsi, z tej parafii, tą polską wyspę. Ta tradycja trwała. Tam jeszcze jak pisałem, mówi, proszę pana, ale moja żona to pochodzi od Górki Klasztornej. No bo tam w ogóle kto jest pod Górki Klasztornej, to na pewno będzie to dobry materiał na założenie rodziny. Dosłownie tak jeszcze przed rokiem to słyszałem. Powtórę, ci ludzie przygotowywali się, tam na przykład przygotowywano specjalne pojazdy. Okazało się, że tuż przed wyjazdem na tę uroczystość
pani,
ktoś...
Panie, prawda? Panie spiły, a żonę skąd pan?
No nie opowiadam. Myślałem, że z dalekiego świata, okazało się, że wcale nie tak dalekiego świata, bo to wtedy była diecezja gorzowska, ale dosłownie na niewielką odległość. I po prostu pamiętam tą atmosferę, jak wszyscy bardzo chcieli, jak ludzie nawet z pracy uciekali, ryzykowali wiele, żeby być, bo było to, bo były różne przeszkody, różne organizowane imprezy, jakieś takie wręcz obowiązkowe obecności w miejscach, aby tylko ci ludzie tutaj się nie zjawili. A mimo to, jak pisali, wspominali, jak w kronikach parafialnych można znaleźć zapisy, robili wszystko, żeby być. To był taki wielki magnes. To był świat tak niewyobrażalny, tak wielki. No i dzisiaj jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, a szczególnie po wizytach świętego Jana Pawła II, do wielkich tłumów, do wielkich zgromadzeń. No wtedy dla nas, gdzie jeszcze telewizja była w powijakach, tak media, że tak powiem, nie stroiły, może stoiły, ale nie w ten sposób jak dzisiaj. No to zgromadzenie tych mniej więcej między 30 a 50 tysięcy w jednym miejscu, to robiło wrażenie. Ta ilość pojazdów, przy tej skromności pojazdów, to robiło wrażenie. To odświętne takie duchowe przygotowanie.
Ma dokładne dane, ile pojazdów było na tamten czas. 1200 samochodów?
1200 samochodów osobowych, 7200 motocykli. Ile było autokarów, nie wiem, na ówczesne czasy. Nie były zliczone do pojazdy konne, które tylko jak w kronikach zapisali, że cały Gaj Górecki aż po Łobrzenicę to były dorożki konne.
No, oczywiście, rowerów też nie zliczono.
No, oczywiście bardzo dużo ludzi wtedy przychodziło też pieszo. To i dzisiaj przychodzą pielgrzymki z tradycjami. Już od 15 czy 20 lat przychodzą pieszo, czy na odpusty, czy po prostu tradycyjnie w tą niedzielę, czy w tą i w ten dzień przychodzą i tą tradycję kultywują. Swego czasu tutaj jeszcze była kolej wąskotorowa. To już kiedyś nawet mówił pan konserwator, że nawet jak z Białośliwia jechała kolejka, już wiadomo było, że będzie za mało tego taboru, więc dołączono wtedy wagony towarowe. A towarowe wagony były ustrojone, prawda?
Brzozą, tym brzuskami.
Może to pan konserwator tutaj dopowie, bo to bardzo się...
Oczywiście ze śpiewem maryjnym, prawda, jak już jechała ta kolejka, ten warkocz dymu i pogwizdywała radośnie na tych, którzy niecierpliwie czekali, czy my jeszcze się tam zmieścimy, to śpiewano pieśni maryjne, stawiano jakieś zwykłe, prawda, ławki i po prostu jechano do tej Górki Klasztornej.
Bo to... wcześniej,
a tak, dokładnie, bo to...
Żeby...
To,
dla niepoznaki, tak?
Tak. Bo no, było wiele takich właśnie bardzo wesołych może, ale też i przejmujących świadectw tego, jak bardzo ci ludzie z tym żyli. Naprawdę to mogę powiedzieć, że w moim życiu, w moim doświadczeniu życiowym właśnie taka szczególna rola tego sanktuarium nieustannie się przewijała i była bardzo ważna. Tak jak dzisiaj dzieci pierwszokomunijne jadą gdzieś, prawda, do większych sanktuarium, choćby do Lichenia czy na Jasną Górę, to wtedy tradycyjnie zawsze wszyscy musieliśmy jechać do Górki Klasztornej. To było takie, prawda, nie to, że musieliśmy, po prostu bardzo chcieliśmy, to nas bardzo nobilitowało, to było jakby dopełnieniem naszego wielkiego zdarzenia sakramentalnego po prostu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus. Już można na Radio Maryja?
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się, wyłączenie radio odbiornika.
Już właśnie. Ja na imię mam Michał, jestem z Piły, pochodzę z Łobrzenicy. Już wyłączam właśnie radio, muszę podejść tylko sekundka. Halo?
Tak.
No już mogę mówić, tak?
Tak, prosimy.
Na imię mam Michał, jestem alkoholikiem, pochodzę z Łobrzenicy. Mieszkam obecnie w Pile. Chciałem powiedzieć swoje świadectwo, jak bardzo jestem zżyty z Matką Bożą Górecką, w związku z tym, że jako dziecko się tam wychowywałem, gdzie niedaleko moi rodzice mieli kawałek pola. W latach 50. mnie tam prowadzono na pole. I jako dziecko tam się po prostu bawiłem i często chodziłem do tego gaju, też do Matki Bożej Góreckiej. Później, gdy zacząłem... Halo, halo?
Tak, panie Michale, tak, słyszymy.
Gdy zacząłem, bo myślałem, że się coś przerwało, gdy zacząłem dorastać, no niestety alkohol sięgnął po mnie w bardzo młodym wieku. Prawie 20 lat picia alkoholu i następnie radość szczęśliwego życia, kiedy pojechałem na oddział uzależnień. I po powrocie właśnie do domu nie bardzo wiedziałem, gdzie mam się podziać. I wiedziałem jedno, że takim miejscem może być właśnie to sanktuarium. I pamiętam któregoś razu po kilku miesiącach abstynencji pokłóciłem się z moją żoną i wyszedłem z domu tak jak z dawnych czasów, trzaskałem drzwiami, chciałem po prostu iść najprościej się napić, żeby rozwiązać problem, który się pojawił. Poszedłem do górki, nogi mnie poprowadziły do górki. To był późny wieczór, lato. Kapłani odprawiali akurat jakieś nabożeństwo, było kilkadziesiąt osób w kościele. I po zasłonięciu obrazu udaliśmy się na drogę krzyżową. Następnego dnia po tej drodze krzyżowej wróciłem do domu. Następnego dnia poszedłem znowu do górki klasztornej. I zacząłem po prostu z matką rozmawiać. Mimo, że był obraz zasłonięty, wiedziałem, że to jest miejsce, w którym mogę osiągnąć coś, co pozwoli mi dalej po prostu żyć. I faktycznie stało się tak, że ja zbliżając się każdego dnia przez kilka tygodni, potem już miesiąca właściwie do Matki Bożej, odprawiałem swoje pierwsze meetingi, ponieważ grupa oskich w tamtych czasach nie było, ponieważ jest to dosyć odległy czas, bo 89 rok, mam 26 lat abstynencji w tej chwili. I muszę powiedzieć, że z chwilą upływu lat, kiedy zdobywałem wiedzę, zdobywałem doświadczenie, proboszczem został ksiądz Piotr Pietrzyk i poszedłem do niego, chociaż w wcześniejszych latach też tam z księdzem Szulcem, z księdzem Janem czekałem, z księdzem Piotrem Piksą. Próbowaliśmy jakieś takie zaczątki robić, ale nic nie wychodziło za bardzo. I z księdzem Piotrem Pietrzykiem w 99 roku latem, ostatni weekend lipca, zrobiliśmy pierwsze rekolekcje trzeźwościowe. I te rekolekcje trzeźwościowe są do dnia dzisiejszego, dwa razy w roku. Kilkanaście razy w roku mamy spotkania poza tym jeszcze. I do czego mówię o tym przywiązaniu? Takim świadectwem jest to właśnie, jak bardzo w tym 99 roku z Janem Ciekawą, kiedy mieliśmy rekolekcje, stanęliśmy przy odsuniętym obrazie na zakończenie rekolekcji o godzinie 12 w południe i Jan powiedział w ten sposób: Matko Boża Górecka, ogłaszamy Cię matką trzeźwych alkoholików. Bądź zawsze razem z nami, bo to jest ta właściwa droga, bo nie gdzie indziej, nie inaczej jak przez Ciebie możemy dotrzeć do Jezusa, że przez Twoje ręce możemy też osiągnąć po prostu niebo. Później zacząłem chodzić na pielgrzymki piesze na Jasną Górę. Miałem dylemat z papierosami, ponieważ nie wolno po prostu palić papierosów na pielgrzymce. I właśnie u Matki Bożej Góreckiej zostawiłem papierosy w śrubku u Pana Jezusa. Co prawda może nie było to zbyt eleganckie, ale to mi pomogło rzucić kolejny nałóg.
No, miejmy nadzieję, panie Michale, że nikt ich nie znalazł i nie wypalił, tylko wyrzucił.
To znaczy one dotarły później, one dotarły potem w całości razem z tym Janem, że tak powiem, dla młodej pary, bo akurat był ślub. Także tak to wyglądało. Jestem mocno związany z Matką Bożą Górecką. Po prostu wręcz nie wyobrażam sobie na przykład Dzień Rezurekcji czy czy pasterki na przykład jak w Górce Klasztornej. Mimo to, że mieszkam w Pile, to każdego roku jestem tam.
A takie pytanie z życia rodzinnego. Zdarzyło się potem utrzasnąć jeszcze drzwiami i wyjść?
O, to były razy, nie raz. Sporo razy to było. Ale wiedziałem jedno, że Różaniec, kierunek Gaj i Droga Krzyżowa, która tam jest w Gaju, to było dla mnie jedynym ratunkiem, które może mi pomóc. Był okres czasu, co wyśmiewano się ze mnie w Obrzynicy. Pukano się po czole, mówiąc do mnie, że no, jestem głupi po prostu. Był taki okres, że spotkałem człowieka, kilka razy go widziałem na drodze i mówi do mnie, co ty, świętym chcesz zostać? Ja mówię, tak, ja chcę zostać świętym. Przy czym muszę powiedzieć, że ten człowiek już dzisiaj nie żyje, bo zginął w wypadku samochodowym, oczywiście po alkoholu. A ja jakoś żyję dzisiaj i jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam drugie małżeństwo, pierwsze małżeństwo. Pierwsza żona moja zmarła 13 lat temu. Drugi raz też miałem ślub w Górce właśnie Klasztornej. I w tym roku jest 10 lat, jak jestem drugi raz w związku małżeńskim z moją żoną Agnieszką.
Pozdrawiamy Panie Michale, też pozdrowienia dla małżonki. No a za tego człowieka, który zginął i za pierwszą żonę, oczywiście wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. Pozdrawiam Panie Michale, dziękujemy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Jesteśmy w Górce Klasztornej, w Sanktuarium Matki Bożej. I o tym sanktuarium, o naszych relacjach z Matką Bożą w tym sanktuarium rozmawiamy dziś na naszej antenie. Telefony do studia 67 286 08 48, 67 286 08 48 lub 67 286 00 38, 286 00 38. Ksiądz Piotr Gałązka.
Tak, tutaj akurat został przytoczony tytuł Matki Bożej Trzeźwych Alkoholików. To tak to jest chyba właśnie, bo miałem okazję kilka razy prowadzić rekolekcje dla nich i widzę, jak naprawdę oni przybywają do tego miejsca i tutaj szukają ukojenia. I to nie tylko przybywają alkoholicy, którzy trzeźwieją, są trzeźwiejącymi, ale też przybywają żony, prosząc właśnie o dar trzeźwości dla swoich mężów. Dlatego to, co już wcześniej też wspomniałem, że to jest Maria, która słucha. Słucha i zanosi te wszystkie prośby przed tron swojego syna.
Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo, tak?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię ze Szczecina. Proszę ojca.
Pani Sylwia.
Nie słyszę.
Jak pani ma na imię?
Klara.
Prosimy pani Klara.
Ze Szczecina. Pierwszy raz, kiedy pojechałam na misterium męki pańskiej, jasnej, no, Górki Klasztornej. Pojechałyśmy tam w trójkę. Właśnie to organizowała Biuro Radio Maryja, taką pielgrzymkę. No i panie moje powiedziały, że idą sobie gdzieś coś, jeszcze coś załatwić, a ja mówię, słuchajcie, ja idę do kościoła, idę do Matki Najświętszej się pomodlić. Do rozpoczęcia misterium było jeszcze godzinę czasu, także ja sobie w kościele siedziałam, modliłam się, kiedy już się zbliżyło rozpoczęcie, więc ja wyszłam na plac. No ale ludzi było tak, było dużo, że nie można było się przemieszczać, bardzo dużo było ludzi. Więc już pani swoich nie spotkałam, tylko już sama byłam na tym placu, znaczy najbliższych. No i przeżyłam to bardzo. Niesamowicie przeżyłam mękę pańską. No to było coś cudownego. Ale proszę państwa, kiedy już wszystko się zakończyło, ta cała uroczystość, więc no, trzeba wracać do autokaru. I ja weszłam do jednej bramy, a po raz pierwszy byłam, masę ludzi. Nie wiedziałam, którą tą bramą weszłyśmy. Podeszłam do jednej, nie, do drugiej, nie tak. Więc wróciłam na środek placu i tak się rozglądam, mówię, gdzie mam pójść, w którą stronę, przecież nie wiem, zgubiłam się. No i westchnęłam do Matki Najświętszej, pomyślałam tak, mateczko, pomóż mi, ja się zgubiłam, ja nie mogę trafić do autokaru. I po chwili olśnienie, I prosto wyszłam na bramę, w tą, w którą właśnie wchodziłam. Trafiłam do wyjścia i prosto na ołtarz wyszła. Już denerwuję się, przeżywam, bo to było niesamowite przeżycie. I teraz, ale było więcej pań, które właśnie tak zabłądziły i szukały właśnie, gdzie pójść, żeby znaleźć swój, w którą stronę pójść, żeby znaleźć swój autokar.
Dziękujemy pani Klaro. Wszyscy mówią, że to takie lokalne, małe sanktuarium. Okazuje się, że można się zgubić i nie wiedzieć, która brama właściwa jest.
Ale łaska Boża wskazała mi drogę. Dziękuję z Panem
Dziękujemy
Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy, kolejny telefon. Halo. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich zebranych w studiu, przede wszystkim ojca Benedykta, misjonarzy świętej rodziny, bliskich mojemu sercu, to księdza Piotra Piksę, Piotra Gałązkę, księdza Tomasza i Pawła Góreckiego, moich synów, księdza Stanisława Malinowskiego, księdza Mariana Twardowskiego oraz Andrzeja Trybę, rektora domu rekolekcyjnego w Ciechocinku. Chciałam powiedzieć, że byłam kilka razy w Górce Klasztornej, a także miałam tam sakrament chorych, będąc w Omlinie, przyjechaliśmy całym autokarem do Górki Klasztornej i odbyliśmy sakrament chorych z rąk księdza Stanisława Malinowskiego. Wspaniałe sanatorium i wspaniali księża misjonarze świętej rodziny.
Tak. Halo?
Co? Się wyłączyło.
Nie, no słyszymy panią. No niestety.
Co się wyłączyło?
Prosimy. No coś się tam podziało nieodpowiedniego. Górka Klasztorna, Sanktuarium Matki Bożej, gdzie posługują od 1923 misjonarze świętej rodziny. Ksiądz Piotr Piksa po raz kolejny pozdrowiony, wymieniony. W jakich latach ksiądz posługiwał tu i posługuje?
Jeszcze przed 2000 rokiem, to był 1966-69, kadencja zaraz po księdzu Irku Szulcu.
96. Bo ksiądz powiedział 60, patrzymy na księdza, niemożliwe.
Ta pani ze Szczecina wspominała te misteria bardzo liczne. Właśnie na początku tak było. Na początku największe misteria dochodziły do 7000. Mieliśmy takie, myśmy to liczyli, autobusy były liczone, auta osobowe, 120 autobusów i 650 aut osobowych. To były takie szczytowe. Niektóre terminy były takie, że na pierwsze misterium trzeba było wywozić z otoczenia studzienki tego placu objawienia około 40 przyczep śniegu, żeby rozpocząć misterium. Gdyby się w ten śnieg wpuściło ludzi, to tam by było błoto za jakąś godzinę i by pozamarzali w tym. Wtedy też odwiedził nas biskup Muszyński. Długo nie był na tych misteriach, około kilku lat, zanim przyjechał, żeby to zobaczyć naocznie. No i wziąłem go na oprowadzenie tych wszystkich miejsc od końca, dlatego że plac był pełen ludzi, więc trzeba było zacząć od Golgoty, bo tam nie było nikogo, tam było pusto. No i wszystkie te miejsca mu pokazywałem, jak ta trasa idzie. Weszliśmy na plac objawienia, akurat była scena w Sanhedrynie. Całe misterium jest na tekstach Brandstettera. I jak usłyszał te teksty żydowskie w Sanhedrynie, stanął jak wmurowany, cały ten tekst, całą tę scenę obejrzał, wrócił potem do pokoju, żeby się ogrzać. W pierwszym odruchu zrzucił zaraz buty i mówi: macie szczęście, że teksty tego misterium są na brączce też oparte, bo tak byście mieli kłopoty z Żydami.
Trzeba dodać, że te misteria są odgrywane tutaj już od 33 lat i to co roku, bez przerwy. Tak to zostało zainicjowane i trzeba dodać, że aktorami są tutaj parafianie, rolnicy. W rolę Jezusa wciela się każdorazowo ksiądz, ale wszystkie inne role obsadzane są przez ludzi. Górka jest znana także z misteriów, znana jest też z festiwali religijnych Maria Carmen, które też już od 34 lat mają tutaj miejsce. Wiele takich spotkań, no, zainicjowanych też przez misjonarzy Świętej Rodziny, które przez lata mają tutaj miejsce. I każdy się tutaj znajdzie, tak jak już to wspomniał wcześniej pan konserwator. Ta matka jest dla każdego, ale ten prosty lud tak chyba sumie bardzo ją gdzieś tutaj ceni i upodobał. Przychodzą tutaj rzemieślnicy od 33 lat. Co roku mają spotkanie, dzień skupienia dla rzemiosła północnej Wielkopolski. Mają strażacy i to nie tak, jak to mówimy, no to, że w parafii no, zawsze jest jakaś tam jednostka straży pożarnej. Oczywiście to jest na płaszczyźnie parafialnej, ale na tej płaszczyźnie sanktuaryjnej, na krainie, to jest jeszcze dodatkowe spotkanie i może być, jak mówią, dzień skupienia gdzieś tam wojewódzki, to nie, to tutaj musi być jeszcze wybrzmieć ten sanktuaryjny dodatkowo, bo to ma być u Matki Bożej Góreckiej.
Ksiądz proboszcz mówi o takich spotkaniach, czy to strażaków, czy to innych grup, czy zawodowych, czy jakichś wspólnot o charakterze takim społecznym. Natomiast wiemy, że Górka Klasztorna pięknieje też remontami już zakończonymi. I w takiej rozmowie jeszcze przed ksiądz proboszcz wspominał, że Górka Klasztorna zjednoczyła wszystkie tutaj i sołectwa, i ludzi, którzy pełnią funkcje no, społeczne, ale też funkcje urzędowe, jako urzędnicy, że chcieliby to miejsce było miejscem zadbanym, niezależnie od tego, do jakiej przynależą partii, czy do jakiego stanu, na jakim poziomie są religijnym.
Tak, cieszymy się z tego, że takie no dosyć duże remonty były zakończone w ubiegłym roku. Remont dachu, elewacji. I sami byśmy tego nie dali radę zrobić. To jest wysiłek, jasne, wspólnoty domowej, zakonników, ale też ludzi, pielgrzymów, no i tak jak tutaj się wspomniał, samorządów lokalnych, które no mówią, co jak co, ale tutaj dla Górki trzeba to zrobić, ponieważ to jest pani na krainie, a my się tutaj podpisujemy, że my jesteśmy też na ziemi krajeńskiej, więc potrafiło to taka wspólna praca zjednoczyć wielu gmin, powiatów, że choćby mała, jak to się mówi, złotówka czy grosz do grosza i mówię, to jest podkreślane przez burmistrzów i starostów było, to jest nasze sanktuarium.
To jest ksiądz proboszcz nie dziwi, że takie rzeczy wyciągamy, ponieważ jak opowiadał pan Roman Chwaliszewski, na przestrzeni wieków Górka Klasztorna była miejscem jednoczącym, miejscem, które solidaryzowało społeczność lokalną, by to miejsce piękniało dla Maryi i dla ludu. I to nie jest tak, że dawniej tak było, a teraz nie jest. Teraz również tak.
Teraz tak jest.
W takim wymiarze też tak jest, czyli wokół Pana Boga gromadzimy się w jedności, w jakimś czynieniu konkretnego dobra, niezależnie od tego, z jakich opcji pochodzimy. Jeżeli chcemy uczynić coś dobrego i rzetelnego. Prosimy bardzo Radio Maryję. Halo? Radio Maryja? Kolejny telefon? Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Julita z Łubczynicy.
Prosimy.
Pozdrawiam księży, zobaczymy właśnie w studiu. Dzisiaj z mężem akurat przeżywamy naszą rocznicę ślubu, gdzie mieliśmy mszę w Górce Klasztornej. Całe, można powiedzieć, nasze życie małżeńskie było związane z Górką Klasztorną. Wszystkie decyzje, które podejmowaliśmy, zawsze było wymodlone właśnie w Górce. Decyzja nawet adopcji naszych dzieci również podjęta została w Górce, dlatego że spotkaliśmy księdza, który nas nakierował na ośrodek adopcyjny. Także można powiedzieć, że kiedy nawet nam przyszło takie zrodzenie myśli o poradnictwie rodzinnym, o pracy z narzeczonymi, właśnie spotkaliśmy księdza Piotra Gołąskę, który tutaj właśnie w Górce Klasztornej założył właśnie rekolekcję dla narzeczonych, gdzie prowadzimy też te rekolekcje.
Który już pani Julito na migi pokazał, że jesteście od 19 lat małżeństwem i dwójkę dzieci adoptowaliście.
Tak, dwójkę synów właśnie mamy adoptowanych. Jeden służy właśnie w Górce Klasztornej jako ministrant, a drugi jest jeszcze malutki, bo ma dopiero 3,5 roku. Także, no ale to też już przyszły ministrant, bo komrze już ma kupioną, także też będzie służył. Co jeszcze chciałam właśnie zaznaczyć, moja babcia i takie właśnie starsi ludzie właśnie mówili o takim orędownictwie Matki Bożej nad naszym ziemią, że Maryja otacza płaszczem tutaj naszą krainę, chroniąc ją przed różnymi kataklizmami, czy wichurami, czy burzami. My to jesteśmy tak właśnie ochronnym płaszczem otoczeni, że wszystkie właściwie te kataklizmy przechodzą obok. A co by właśnie jeszcze nie było też wspomniane, że nasza właśnie tutaj górecka ziemia jest naznaczona krzyżem jezioro Słowiańskie, które podlega pod Górkę Klasztorną, tutaj jest w kształcie krzyża. I ta ziemia już chyba była wybrana przez Pana Boga już wcześniej, przed właśnie objawieniem, gdzie przygotował właśnie te nasze właśnie tutaj ziemię do tutaj słowiańskie, do właśnie do objawień Matki Bożej. Także tutaj właśnie takie nasze świadectwo naszego życia też i tego orędownictwa Matki Bożej nad naszą rodziną i nad wieloma rodzinami na pewno z Łubczynicy i okolic. Także dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz Piotr Gałęzka.
Przywołany do tablicy, chciałem bardzo podziękować właśnie Julicie i synówkowi za ich wkład tutaj też w ośrodek rekolekcyjny, bo dużo pomagają, więc też jest wiele innych małżeństw, które współtworzą ten ośrodek rekolekcyjny, organizując rekolekcje dla narzeczonych, dla małżeństw, dla rodzin. Tak jak Julita już tu wspomniała, że ta nasza tu sanktuarium, ta ziemia jest pod takim płaszczem, to tak to jest. Byliśmy, przekonaliśmy się o tym, jak był remont dachu, gdzie wokół padały przeróżne deszcze i ulewy, a tutaj przez cały czas trwania remontu no nie było żadnej większej ulewy, co by mogłoby przeszkodzić w pracach remontowych.
Oszczędziło zakonnikom biegania z miednicach.
Na pewno.
Ludzie się tylko pytali, że proszę, to kiedy będzie padać? Mówię, no jak się skończy remont.
A no tak. Zacznie padać, jak się skończy remont. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam wszystkich pozdrowić. Dzwoni Barbara z Warszawy. Chciałam wszystkich pozdrowić, zebranych w studiu. Serdecznie pozdrawiam misjonarzy świętej rodziny.
Tak.
Piotra Piksę, księdza Piotra Gałąskę, księdza Tomasza i Pawła Góreckiego, bo jestem mamą ich. Stańcowa Malinowskiego, Mariana Twardowskiego i Andrzeja Trybę, rektora Domu Rekolekcyjnego w Ciechocinku. Chciałam powiedzieć, że będąc w Wąbrinie, tam autokarem byliśmy w Górce Klasztornej i z rąk właśnie księdza Malinowskiego przyjęliśmy sakrament chorych. Wspaniała górka i wspaniałe przeżycia.
Pani Barbaro.
Tak.
Ale pani już była na antenie.
No właśnie, ale ktoś mnie rozłączył, nie słyszałam tego.
Myśmy panią słyszeli właśnie wtedy. Pani zaczęła coś majstrować z telefonem i wyszło tak, jak wyszło.
Nie, nie, z tym telefonem jadłem, jest komórki, może coś tam nie tak jeszcze było, no.
No coś nie tak było, tak. Myśmy panią doskonale słyszeli.
Tak? A tak? Ja nie słyszałam w ogóle.
A myśmy panią słyszeli. No. Także gorąco dziękujemy pani Barbaro, no, jeszcze raz.
Może wszystkiego najlepszego życzę, naprawdę.
Również no. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Prosimy wcześniej wyłączyć radioodbiornik. Wtedy halo? Będzie nam się łatwiej porozumieć. Prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Małopolski. Ja właśnie w tej chwili wyszukałam sobie, mam legitymację, należę do Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Już należę od 9.09.2001 roku. To jest założone było w Berlinie i jest dyrektor ksiądz Antoni Żebrowski. Codziennie się już od 2001 roku modlę do Matki Bożej Bolesnej i byłam dwa razy w Górce Klasztornej i właśnie to byłam w 2002 roku, ale w tej chwili zobaczyłam, jak pięknie jest odnowiona Górka Klasztorna, więc myślę, po prostu mnie zachęciło, że w tym roku wybiorę się do Górki Klasztornej. I nigdy nie zapomnę takiej pięknej uroczystości. To była rocznica naszego właśnie Stowarzyszenia Matki Bożej w Berlinie i właśnie był na tej uroczystości między innymi ksiądz Antoni Żebrowski i ksiądz, nie wiem, ten tak pięknie śpiewał. Jezusek chyba, tak? Dobrze mówię?
Tak, 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 tutaj tak. Potwierdzają to.
Tak, właśnie i tego. To jest właśnie prowadziła to stowarzyszenie, w tej chwili już jest świętej pamięci Irena w Berlinie. W tej chwili jest w dalszym ciągu to stowarzyszenie, ktoś inny teraz prowadzi. Ja już nie mieszkam w Berlinie, mieszkam w Polsce. Więc kiedy przyjadę do Berlina, zawsze właśnie też idę na uroczystość. Spotykamy się w czwartą środę, ostatnią środę miesiąca. Spotyka się właśnie Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Właśnie to chciałam przekazać i jeszcze raz pozdrawiam.
Dziękujemy pani Mario i zapewne Matka Boża czeka na panią w Górce Klasztornej.
Tak, właśnie myślę, w tym roku mnie bardzo zachęciła właśnie ta uroczystość dzisiejsza. Jest przepiękny kościół, przepięknie odnowiony i w ogóle ten tak uporządkowany, bo to ja byłam w 2002 roku, to było,
Proszę teraz... pani, nawet jest Muzeum Sprzętu Rolniczego.
Tak, tak. Właśnie był dom pielgrzyma, nawet zatrzymałam się parę dni tam. I także było, bardzo mile wspominam i dzisiejszy dzień właśnie mi daje tą motywację, że jednak w tym roku, jak przyjadę we wrześniu do Torunia, to właśnie też przy okazji odwiedzę, właśnie pojadę do Górki Klasztornej. Tak, pozdrawiam wszystkich.
Czekamy na panią w Toruniu w Radiu Maryja, a na pewno misjonarze Świętej Rodziny czekają w Górce Klasztornej. Pozdrawiamy gorąco, z Panem Bogiem. Radio Maryja, halo, prosimy. Prosimy, Radio Maryja. Telefony do naszego studia 67 286 08 48 286 08 48 lub 286 08 38. Jesteśmy dzisiaj w Górce Klasztornej. Szukam tej informacji związanej z kamieniem. On jakoś tak charakterystycznie się nazywa tutaj. Poproszę o pomoc pana Romana Chwaliszewskiego. Wiem, że przy zakrystii czytałem tak, niesamowitą tak, historię, to, też inskrypcję.
Rzeczywiście jest to obiekt, można by to tak powiedzieć, o wymiarze sakralnym, ale też dokumentalnym, ponieważ jest to dawna chrzcielnica, a już od wielu setek lat kropielnica, która ma cechy właśnie charakterystyczne dla sztuki wczesnego, wczesnoromańskiej. Jego wielką jakby tajemnicą. Proszę?
Jest to granit.
Tak, jest to granit, który według na przykład opinii profesora Tadeusza Chrzanowskiego, który oglądał ten obiekt i po prostu stwierdził, że nie jest on żadnym importem na przykład z północy czy z jakichkolwiek innych stron, tylko powstał z rodzimego tutejszego materiału, a jego tajemnica polega na tym, że posiada pewne znaki i symbole. Wśród nich jest na przykład 7 wgłębień, co ksiądz świętej pamięci Zachariasz Króża tłumaczył jako symbolika 7 sakramentów. Ma 10 guzów, czyli 10 przykazań bożych. Że ma wyobrażenie krzyża jerozolimskiego, krzyża bożogrobców i krzyża lotaryńskiego. Ma jeszcze wyobrażenie postaci ludzkiej i prawda, inicjały IHS. Tak więc głęboka symbolika i wielka tradycja czasowa, ale też to może świadczyć, że ten właśnie obiekt jest jakby tym znakiem pradziejów, ale w każdym bądź razie wczesnego chrześcijaństwa i właśnie początków tego sanktuarium. Stąd nie wszyscy zauważają, że taki wydawałoby się niepozorny z wyglądu obiekt stojący właśnie w tej kruchcie ma w sobie taki potencjał tej historii, tożsamości miejsca, tyle tajemnic, tyle symboli religijnych i taki piękny wymiar.
Prosimy Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie i kłaniam się ze wschodu, z nad samego Buga, z hełma Krzysztof.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Chciałbym serdecznie pozdrowić ojców studia i w Górce Klasztornej. W 1994 roku, jeszcze jako młody człowiek, prowadziłem chór pątniczy po dole i z tym chórem do was aż tak daleko pojechaliśmy na festiwal. Była to niezwykła podróż, zresztą bardzo męcząca. Jechaliśmy całą noc, gdzieś tam przed południem dotarliśmy, ale w Bydgoszczy takim świtem po 5:00, jeszcze nie było otwartej kasy, przyszła pani, która coś miała jeszcze tam robić, ale otworzyła dla nas kasę wcześniej i ja poprosiłem 14 biletów do Łobrzenicy. A ona zdębiała i mówi tak, a skąd wy jesteście? Z Chełma. I zaczęła bardzo płakać. Nie mogła słowa powiedzieć. Więc po chwili dłuższej mówi, że w Chełmie spędziła dzieciństwo, że mama już nie żyje, że prawie nie ma nikogo, że nie była 50 lat. No i tak szczęśliwie dojechaliśmy. I tam w Górce Klasztornej po raz pierwszy usłyszałem polskie kwiaty. Śpiewały siostry z gitarami późnym wieczorem. Nie byliśmy do końca, bo musieliśmy odjeżdżać, bo była znowuż bardzo długa podróż. Z tego chóru pątniczego, gdzie było 17 osób. Byli to bardzo ciekawi ludzie z Lwowa, z Polesia, z Wołynia, już wiekowi. Zostało już tylko 3 osoby, 4. Reszta już jest po drugiej stronie u naszego pana ojca najlepszego, ale do dzisiaj przechowujemy puchar, który przywieźliśmy i do dzisiaj modlimy się w bazylice na górce często, jak się spotykamy, za wasz klasztor i za wszystkich, którzy do niego pielgrzymują. To było cudne.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Dziękujemy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam również.
I proszę o modlitwę, bo wybieramy się do Lwowa.
Zapewniamy o modlitwie. Prosimy też pozdrowić Lwów i wszystkie miejsca, które będziecie nawiedzać. I pamiętajcie o misjonarzach Świętej Rodziny, też o Radiu Maryja w pielgrzymowaniu i w modlitwie. Prosimy, halo, Radiu Maryja. Halo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja na antenę chciałbym.
Jest pan na antenie.
A to szczęść Boże. Gorąco witam ojca prowadzącego i wszystkich gości w studiu. Pierwszy raz się dodzwoniłem do Radia Maryja. Także mówi Mirek z Łukowej. Chciałbym się podzielić taką refleksją, ponieważ moja babcia świętej pamięci Stefania, która już odeszła do Pana lat temu 6, była członkiem apostolstwa dobrej śmierci i właśnie korespondowała z ojcami. I właśnie te kwartalniki, które przychodziły od ojców, no często u nas w domu były i nigdy babcia nie naciskała, żeby na siłę tą gazetę, tą kwartalnik czytać. Niemniej jednak od czasu do czasu ja czytałem i po śmierci babci wstąpiłem do apostolstwa dobrej śmierci i no bardzo jestem jak gdyby zadowolony z tego tytułu i te kwartalniki w pewien sposób rozdaję innym ludziom i namawiam też właśnie do wstąpienia apostolstwa dobrej śmierci. Także tak chciałem się tylko podzielić taką refleksją, ponieważ jadę samochodem i słucham Radia Maryja. Także gorąco jeszcze raz pozdrawiam wszystkich w studiu i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Kolejna osoba, która telefonuje jako członek apostolstwa dobrej śmierci. Troszeczkę więcej o tym apostolstwie. Ksiądz Kazimierz Świderski.
Już w średniowieczu tutaj powstało Bractwo Dobrego Pasterza, które kultywowało modlitwę o dobrą śmierć. I tak to się złożyło dobrze, takim dobrym trafem, że po wielu, wielu latach z Francji przybyła taka inicjatywa i takie apostolstwo, bo główna centrala w ogóle była we Francji, aby to apostolstwo przeszczepić na ziemię polskie. Zajął się tym ksiądz Piotr Żelichowski i później to tak rozbudowywał, po nim także ksiądz przejął to ksiądz Antoni Żebrowski, że dzisiaj w apostolstwie dobrej śmierci, w tym stowarzyszeniu jest kilkaset tysięcy ludzi wpisanych. Trudno powiedzieć, ile osób żyje, ale no biznes dobry, bo chodzi o tą dobrą śmierć i chyba każdemu zależy na tym, żeby w tą godzinę śmierci być pojednanym z Panem Bogiem. Mówię o tym biznesie w sensie duchowym, bo to jest ponad jakimś wymiar geograficzny i państwowy. No, każdemu na tym zależy. Główna centrala dzisiaj jest tutaj w Górce Klasztornej, pracuje w apostolstwie dobrej śmierci trzech księży, którzy jeżdżą po kraju, głoszą rekolekcje, nauki, prowadzą dni skupienia, prowadzą także rekolekcje tutaj na miejscu w Górce Klasztornej i propagują to stowarzyszenie, które no, po zapisaniu można być tutaj w trzech stopniach. Na pierwszym, przy samym zapisaniu, że wszyscy modlą się, którzy są zapisani za mnie, żebym w godzinę śmierci był pojednany z Panem Bogiem. Drugi stopień, gdzie jestem już zobowiązany, aby modlić się za wszystkich członków. I trzeci, który zobowiązuje mnie do miesięcznego dnia skupienia, do spowiedzi comiesięcznej komunii i także w tej intencji prosząc Matkę Bożą, Bolesną, o dobrą śmierć.
Prosimy, Radio Maryja, halo? Halo, Radio Maryja?
Tutaj mówi Ruta z Brzostowa. Chciałam właśnie do tej audycji.
Jesteśmy
teraz
na antenie, pani Ruto.
Więc chciałam opowiedzieć taką moją historię, którą miałam jeszcze w 92 roku. Brat mojego męża chorował, miał guza mózgu i bardzo cenił sobie wodę z Górki Klasztornej. Więc myśmy z bratową pojechałyśmy do Górki, już był po operacji, znaczy guz był usunięty, ale nie było jeszcze wiadomo, jaki będzie wynik badania. No i pojechałyśmy po wodę, poszłyśmy do studzienki i w tym czasie był założony jakiś hydrofor. Ten hydrofor nie sięgał do wody i w ogóle woda nigdzie nie leciała. Widać ją było w studni, daleko w środku, ale wody myśmy nie mogły pobrać. No i także jeszcze poprosiłyśmy jakiegoś braciszka, który nam też próbował włączyć hydrofor i mówi, no nie da rady, nic nie dostaniecie. Dałam jeszcze potem na mszę, no i okazało się, że jak przyszły wyniki, że to był złośliwy rak, także on niedługo zmarł. No i potem tak to zawsze odbierałam, że wtedy Matka Boska powiedziała, że już woda wam nic nie pomoże. Miałam też drugi przypadek ciekawy, to znaczy chorowałam na zapalenie płuc. Dostałam tutaj od miejscowej lekarki podwójną ilość antybiotyków, no i popijałam wodę z Górki. Ale jakoś nic nie pomagało, z dnia na dzień było zamiast lepiej, to było coraz gorzej. W związku z tym po ponownej kontroli u lekarki skierowałam je do Chodzieży, do szpitala. I tam się okazało, że oprócz zapalenia płuc wykryto we mnie jeszcze i cukrzycę, i astmę oskrzelową, i wykryto jeszcze niewydolność krążenia. No w związku z tym, po tych wszystkich leczeniach, pokierowane bardzo dobrze, wyleczyłam się zupełnie, jestem całkiem zdrowa i doszłam do wniosku, że to było wszystko za sprawą Matki Boskiej Góreckiej. No i tyle, dziękuję.
Dziękujemy bardzo gorąco, serdecznie. Pewne pytanie i spostrzeżenie uprzedziła pani z mojej strony, ponieważ no wszystko stało się tutaj za sprawą objawienia Matki Bożej przy studni. Studnie zasypywano, żeby zaprzestać cudów. To o tym mówił pan Roman Chwaliszewski podczas wielkiego sporu pomiędzy zwolennikami Matki Bożej i katolicyzmu, a wrogami katolicyzmu. No a teraz jak gdyby zostało zapomniane, przynajmniej w naszej rozmowie, aktualność tego miejsca i wody z Górki Klasztornej. Jadąc do Lourdes, najlepszą pamiątką jest woda z Lourdes i nikt, kto wie, gdzie jedzie, i wracając, jeżeli nie przywiezie wody z Lourdes, to znaczy, że nic nie przywiózł. Jeżeli by najwspanialsze upominki, czy prezenty, czy pamiątki stamtąd przywoził. I pani nas tutaj jakby przywołała do porządku, a mianowicie, że wspomnijmy coś o wodzie z Górki Klasztornej, która jest na hydrofor, okazuje się. Chociaż wcześniej o wielkich właściwościach duchowych mówił pan konserwator Roman Chwaliszewski.
Jeśli chodzi o wodę z Górki Klasztornej, to oczywiście sama woda nie wystarczy, żeby był cud, potrzebna jeszcze jest wiara. Ja tak mogę się podzielić takim doświadczeniem sprzed 2 lat. Tutaj mieliśmy, kiedy jeszcze byłem ekonomem, mieliśmy taką dużą pracę, wymiana okien w ramach gwarancji i zgłosiła się firma z Wrocławia. Przyjechało 2 przedstawicieli tej firmy, młodych ludzi, młodych mężczyzn, żeby tutaj ustalić, jak będą przebiegały prace. Wieczorem się ustalili wszelkie prace na drugi dzień. To, co mnie zaciekawiło, że ci młodzi ludzie, kiedy przybyli, to wcześniej w internecie poszukali miejsce, informacje odnośnie Górki Klasztornej. To już mnie zaciekawiło, że ktoś przedstawiciel jakiejś tam firmy, biznesmen, szuka informacji, żeby wiedzieć, do jakiego miejsca przybywa. Na drugi dzień poprosili, żebym ich zaprowadził do sanktuarium. Zaprowadziłem do sanktuarium, odsłoniłem obraz, pomodlili się i później jeszcze w kruchcie właśnie tam zapalili świeczkę pod krzyżem. Jeden z tych młodych ludzi poprosił mnie, czy ksiądz ma butelkę, bo chciałbym zabrać wodę z tego miejsca do domu. To było bodajże maj, kwiecień. Jakoś tam znalazłem butelkę, ten człowiek zabrał tą wodę do domu. W październiku to był drugi etap naszych prac tu związanych. Po raz drugi przyjechali ci mężczyźni tutaj, aby dalej ustalić przebieg tych prac. Jeden z tych mężczyzn mówi przy księdza: ja dzisiaj przybyłam tutaj do górki już całkiem inaczej. W innym celu. Ja przybywam nie tylko oczywiście, żeby tutaj ustalić pracę, ale przybywam, aby Matce Bożej Góreckiej podziękować za dar potomstwa. Nie wiem, przypomniał mi właśnie tam to zdarzenie z maja, kiedy, nie wiem, czy ksiądz pamięta, jak prosiłem o wodę, żeby zabrać wodę z górki klasztornej. Z żoną staraliśmy się przez kilka lat, staraliśmy się z żoną o dar potomstwa. Odwiedziliśmy różnych lekarzy, kliniki. Nie było żadnych rezultatów. I kiedy tutaj się pomodliłem, zawiozłem tą wodę, dzięki Panu Bogu i Matce Bożej jesteśmy rodzicami. Żona jest w ciąży, czekamy na nasze dziecko i przybywamy właśnie Matce Bożej dziękować za dar potomstwa. To takie dla mnie bardzo mocne doświadczenie. To, co wcześniej wspomniałem, sama woda oczywiście, ona też ma swoje wartości, jako wiele minerałów, które są potrzebne dla organizmu ludzkiego, ale wiara. Jaka była wiara tego człowieka? Nie oceniać mi, ale na pewno wystarczająca na cud.
No, ja powiem, że jeden z moich znajomych, który tak się jego losy pokierowały, że właściwie od pewnego czasu opuścił Polskę i w ramach łączenia rodzin, jak tutaj wiele na krainie, znalazł się na terenie sąsiedniego państwa. No i tam oczywiście po pewnym czasie, jak mi relacjonował, no miał pewne poważne kłopoty z układem trawiennym, głównie żołądkiem. Wszelkie różnego rodzaju właśnie próby ratowania się poprzez medycynę nie dawały właściwych rezultatów. A ponieważ jego żona ma tutaj w okolicy, chyba nawet w parafii tutejszej rodzinę, postanowił, korzystając z tego, że był tu, po prostu właśnie tą wodę z studni Gaju Góreckiego, sanktuarium Matki Bożej Góreckiej, właśnie skonsumować. No i oczywiście, jak tu ksiądz już zaznaczył, z wielkim zawierzeniem tej Matce Bożej, i powiedział, że właśnie od tego momentu w niespotykany czy nieoczekiwany sposób nastąpił nagły zwrot w jego stanie zdrowia, tak jak po prostu nie mógł za bardzo jeść, prawda, jak miał różne problemy gastryczne, tak to wszystko ustąpiło. No i to zaowocowało tym, i sobie pomyślał: Matko Boża, jak ja Ci się mogę odpłacić? I jednym z jego działań w tym zakresie to było to, że mimo że właściwie nigdy w życiu nie zajmował się w sposób taki profesjonalny pisaniem, podjął się na przykład tworzenia kilkunastu tomów takiej publikacji pod tytułem Królowa Narodu o różnych sanktuariach maryjnych w Polsce. Jednym z pierwszych był poświęcony Górce Klasztornej i do dzisiaj wszem wobec i każdemu z osobna oznajmia, że właśnie jest bardzo tym mocno przekonany, że to ingerencja i wsparcie Matki Bożej Góreckiej i tej wody z górki uratowała go przed właśnie tym trudnym stanem jego zdrowia.
Ksiądz Piotr Piksa.
Jedna z lekarek poznańskich napisała magisterium oparte właśnie na tej wodzie góreckiej. I w tej swojej pracy wyodrębniła z tej wody 111 mikroelementów. i byłem świadkiem takiego wydarzenia. W 1997 roku, kiedy nagle zaczęły przyjeżdżać do Górki samochody osobowe i w każdym samochodzie co najmniej dwa duże takie baniaki szklane, takie w jakich się wino toczy, i te baniaki szklane napełniali wodą. I zapytałem, skąd są. Okazało się, że byli z Konina. Takie zjawisko nastąpiło w Koninie. Władza komunistyczna wybudowała hutę aluminium 50 kilometrów za blisko miasta. To znaczy powinno być oddalone co najmniej 70-80, a jest 20. I zaczęły chorować dzieci w Koninie. Objawy były takie, że traciły poczucie barw i zaczynały stawiać kulfony, tak by cofały się w rozwoju. I lekarz, który się tym zainteresował, bo zaczęli się zgłaszać do lekarzy, wpadł na pomysł, aby zbadać mikroelementy w organizmie. Się bada w ten sposób, że daje się do analizy włosy dzieci. Poszły do analizy do Warszawy. Okazało się, że z organizmu jest wybite bardzo dużo mikroelementów. Przypadkowo zupełnie czytał tą pracę tej lekarki z Poznania i zauważył, że te mikroelementy są w wodzie góreckiej. I tych rodziców posłał po tą wodę właśnie tu. Kazał wycofać dzieci z miasta do babci, do dziadków na wieś, co najmniej na 2 miesiące, i żeby piły tą wodę. Co najmniej litr dziennie. I okazało się, że dzieci zaczynają wracać do zdrowia, ale w tym środowisku, tam, poza Koninem, poza tym zatrutym miastem. To trwało gdzieś 2 miesiące, kiedy ci rodzice tych dzieci przyjeżdżali tu po tą wodę.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Pochwalę Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Jan Słupsk.
Prosimy.
Już mówić?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym właśnie serdecznie dzisiaj podziękować Matce Najświętszej Góreckiej, mówi ksiądz Jan ze Słupska. Moja rodzina, właściwie moje rodzeństwo wzrastało w promieniach Matki Bożej Góreckiej, ponieważ w Binczu było niższe seminarium duchowne. I tam tacy wspaniali księża, jak ksiądz Antoni Zimny, ksiądz Klak, ksiądz Krygier, ksiądz Drzewiecki i wiele, wiele innych, ksiądz Boniecki. I ci księża, ksiądz Piątyszek, którzy rzeczywiście dawali nam dobry przykład modlitwy, hartu takiego duchowego, pracowitości, takiej bezpośredniości. Dziękuję za moje też kapłaństwo, bo moje kapłaństwo właśnie kształtowało się w Binczu, w Barkowie i w tych okolicach. Zawsze oczywiście bywałem w tym klasztorze i korzystałem z nauk, z przykładu. A do Górki Klasztornej jeździliśmy z Bincza rowerami. Na przykład z tatą ja jeździłem, czy koledzy jeździli. Do dzisiaj Binczanie pamiętają o klasztorze i o tych sztukach, które były grane, o tych kazaniach, które były głoszone chyba codziennie, bo msza święta odprawiała się w klasztorze. No i ten dobroczynny wpływ nie tylko na Binczę, ale na całą okolicę. Ci uczniowie dojeżdżali do Szczecinka, do Człuchowa, jeszcze tam gdzieś uczyli się, a potem oczywiście do seminarium szli niektórzy, a niektórzy w świecie. Serdecznie chciałbym właśnie wszystkich pozdrowić, wszystkich uczniów, bo takich myśmy nazywali, którzy w Binczu kształcili się jako już tacy dorośli, nieraz przerośnięci. Chyba w 60. albo 61. roku klasztor przestał istnieć. Policja okrążyła, wywiozła, wszystko zamknięto, potem była szkoła, a potem podpalono ten klasztor, ten piękny klasztor. Do dzisiaj tylko właśnie wspomnienie zostało, nie? Ale dla okolicy, dla Wincza, dla całego właśnie powiatu, To było takie małe Kliny, albo jakieś powiemy Solezn, miejscowość, gdzie promieniowało. Szkoda. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i serdecznie Matce Bożej dziękuję za jej wpływ na moje kapłaństwo i staram się właśnie Matce Bożej zawsze Góreckiej oddawać hołd. Ilekroć przejeżdżam, zawsze tam zajeżdżam. A księżom wszystkim świętej rodziny serdecznie się kłaniam, pozdrawiam i życzę wielu łask Bożych i wiele, wiele powołań. Takich, jakich myśmy doznawali za waszych czasów bytności w Binczu. Z Bogiem, a księży świętej rodziny Radia Maryja i naszych wszystkich ojców redemptorystów serdecznie pozdrawiam z Radia Maryja jak zawsze. I Bogu za to dziękuję. I Ojca Rydzyka serdecznie pozdrawiam i jemu dziękuję.
Janie, z Panem Bogiem. Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Do rozmów?
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam, Leszek Glatek z niedalekiego Luchowa. Chciałem się podzielić takimi refleksjami, że od 30 lat jestem tutaj na tej ziemi i pierwsze kroki, jakie skierowałem, to właśnie do Górki Klasztornej. I tak czytając epitafia, stwierdziłem, że jestem u siebie, że po prostu ja pochodzę z południowej Wielkopolski, wychowywałem się u boku Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej i trafiłem do następnej górki i jesteśmy tutaj z rodziną, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nasza córka ślubowała właśnie w Górce Klasztornej niemal 2 lata temu. Trochę się zestresowałem, że tak powiem, ale dużo nas bardzo z tym miejscem łączy i żona szczególnie jest zauroczona właśnie Górką Klasztorną. Należymy do domowego kościoła i bardzo dużo misjonarzom świętej rodziny zawdzięczamy, bo uczestniczymy w rekolekcjach, byliśmy w różnych miejscach, gdzie misjonarze świętej rodziny mają swoje placówki, między innymi na Szczytniku. Ale szczególnie tutaj, kiedy jesteśmy na miejscu, to bardzo często właśnie odwiedzamy Górkę Klasztorną i uczestniczymy w tych wszystkich nabożeństwach, które tutaj w Górce Klasztornej się odbywają. Jesteśmy bardzo wdzięczni właśnie ojcom, misjonarzom za to, że są, że tacy są, że są bardzo gościnni, że są bardzo serdeczni zawsze dla nas. I za to wszystko serdecznie im dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie i życzymy wielu obfitych właśnie łask Bożych. Niech Maryja dalej wam świeci tutaj i szczególnie teraz jeszcze na tą koronację. Dużo, dużo błogosławieństwa Bożego od sąsiadów z Luchowa tutaj. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Leszku. Pozdrawiamy. Chwalą misjonarzy świętej rodziny.
No, miło nam jest to słyszeć. Podkreślane jest to miejsce i że tutaj ludzie lubią przyjeżdżać. Nie wiem, czy to tylko dlatego, że są misjonarze, bardziej dlatego, że jest Matka Boża i to uhonorowanie tego miejsca i podkreślenie i uświetnienie będzie miało konkretny taki wymiar 14 czerwca, kiedy będziemy obchodzili podwójną uroczystość i jubileuszu 50-lecia koronacji Matki Bożej, bo to było podkreślone, to była pierwsza koronacja w 1965 roku, dokonana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, wtedy w ówczesnej archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie ksiądz prymas bardzo lubił tutaj przyjeżdżać jako pielgrzym. Cieszył się tym sanktuarium i w zasadzie dawał takie zielone światło do pracy misjonarzom. Podkreślał tą już wagę tego miejsca jako sanktuarium małego, ale bardzo urokliwego. Ale druga taka uroczystość, niejako zwieńczenie, że tutaj jest królowa, a królowa powinna mieszkać, jak to dzisiaj mówił ksiądz prowincjał w kazaniu, w godnym miejscu. Ona mieszka w sanktuarium, ona mieszka i ma mieszkać w naszych sercach. To takie podkreślenie tego miejsca jako sanktuarium będzie nadanie tej świątyni dla jej domu tytułu Bazyliki Mniejszej. Rozpoczęło się to staraniami już w zasadzie prawie 2 lata temu przez księdza prowincjała, zarządu prowincjalnego i także tutaj wspólnoty domowej o to, żeby ta świątynia miała ten tytuł, czyli podkreślony jakiś tam tytuł honorowy dla wyróżniającej się świątyni na danym terenie, w danej diecezji. Myślę, że jest to godne miejsce i godne, żeby Maria właśnie mieszkała teraz w Bazylice. 14 czerwca będzie przewodniczył i będzie całym uroczystością przewodził ksiądz prymas obecny, arcybiskup Wojciech Polak.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna i Marek z Rzeszowa. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiam księży misjonarzy i wszystkich obecnych w studio. Chciałabym tutaj szczególnie podkreślić naszą łączność z Górką Klasztorną poprzez właśnie, no obecnie z Rzeszowa, ale rodem z Kazimierza Biskupiego. Więc moja cała młodość była związana z misjonarzami Świętej Rodziny, a zarazem z Górką Klasztorną, bo w czasie studiów w Poznaniu bardzo często uciekałam, można powiedzieć, tak w wolnej chwili z zajęć, żeby tam właśnie pojechać tak sama. I bardzo mile wspominam właśnie te takie samotne wyprawy, kiedy nieraz w czasie nawet takiej burzy, tak mi to utkwiło mocno, kiedy szłam od autobusu pieszo, burza, rozchwiane drzewa, a kiedy doszłam do właśnie kościoła, taka cisza, taki spokój u matki, takie ukojenie, te drzewa chwiejące się za oknami, a tam taka właśnie oaza spokoju. I myślę, że to miejsce bardzo dla mnie było wielkim, bardzo ważnym miejscem w życiu, bo tam również podejmowałam moje decyzje. Wiele utworów moich, piosenek związanych również było z Górką Klasztorną. Tam powstawało i Matce Bożej było poświęconych. Tam też jeździliśmy na festiwale Maria Carmen. Tam chodziliśmy na pielgrzymki góreckie i kiedy już z moim...
Halo?
...odbywaliśmy, zaraz po pielgrzymce wzięliśmy ślubę, niedawno, 3 lata temu obchodziliśmy 25-lecie ślubu i też właśnie całą rodziną, z naszą 4 dzieci i rodzicami i rodzeństwem pojechaliśmy właśnie do Górki, żeby tam świętować to nasze wielkie święto i ten nasz jubileusz. Także jest to miejsce bardzo dla mnie ważne, a tam była jeszcze mowa o Matce Bożej patronce dobrej śmierci i tak właśnie znalazłam w międzyczasie szybciutko legitymację z 25 października 1982 roku, jeszcze w języku francuskim, bo to był początek chyba całego tego dzieła, więc czuję się taka zaszczycona, że mogłam być chyba jedną z pierwszych członkiem tego na ziemiach polskich tutaj właśnie stowarzyszenia i trwamy z tym. Także
czyli przysługuje bardzo... pani tytuł seniorki.
Być może, nie wiem, czy to już tak, ale możliwe. Także bardzo, bardzo tutaj właśnie tak na szybko, bo trudno to wszystko tak krótko powiedzieć, ale jesteśmy z mężem i z dziećmi naszymi bardzo wdzięczni Matce Bożej, a również księżom, misjonarzom Świętej Rodziny za całe dobro, którego tutaj zawsze doświadczaliśmy. Także gorąco pozdrawiamy.
Również pozdrawiamy, dziękujemy z Panem Bogiem. Okazuje się, że z Rzeszowa przyjeżdżają ludzie do Górki Klasztornej, by tutaj celebrować, świętować uroczystość jubileuszową, akurat 25 lat życia małżeńskiego. Ksiądz Piotr Gałązka, taki w zakołotaniu troszeczkę, bo chyba nie do końca kojarzył kto.
Nie, kojarzę oczywiście te osoby, ale tak to już po raz kolejny jest podkreślana cisza tego miejsca i też chciałem na to zwrócić uwagę, że właśnie wśród takiego gwaru, który nas otacza w dużych miastach i jest całkiem...
Jest inna cisza niż cisza od gwaru miasta.
Dokładnie, to jest całkiem co innego. To człowiek może wyciszyć się, ale też nie może rzeczywiście tam w tej ciszy usłyszeć głos Pana Boga, usłyszeć głos Matki, no i samego siebie, bo to też trzeba dotrzeć do samego siebie. Też
jest bardziej ta cisza, o której ksiądz mówił na początku, że to jest cisza będąca milczeniem Boga.
Tak, dokładnie.
Milczeniem Matki Najświętszej, która milczy, a nie mówi. Bóg, nie który mówi przez milczenie, przez ciszę.
A dzisiaj chyba tak właśnie ludzie bardzo są spragnieni tej ciszy, bo żyjemy w bardzo czasach takich hałaśliwych, jeśli chodzi o media. I rzeczywiście ludzie poszukują tej ciszy. Też tu zostało
Można powiedzieć, jeszcze tak wchodząc w słowo, troszeczkę podsumowując, że nawet jak się trzaśnie drzwiami, to życzymy tym, którzy wychodzą z domu z trzaskiem, żeby trafili na taką ciszę i takie miejsce. Albo jeżeli uciekać, będąc nawet człowiekiem młodym, jak przed chwileczką mówiła pani Krystyna, no to uciekać do takiego miejsca, prawda? Tak, pan Michał i pani Krystyna, ucieczka z domu, czyli wyjście z domu i dojść do miejsca, gdzie jest Bóg, gdzie jest cisza. To wielka sprawa.
Tak, jeszcze tutaj chciałem może podkreślić to, że też nasuwa się taka refleksja, ponieważ tu pan Michał wspomniał, że Maryja jest matką alkoholików trzeźwiejących, a ja coraz bardziej tutaj odkrywam Maryja, która jest matką rodzin, ponieważ trzeba to mocno podkreślić, tutaj dużo od już kilkudziesięciu lat co roku w wakacje mają swoje rekolekcje kościół domowy, praktycznie przez całe wakacje. Też i misjonarze oczywiście świętej rodziny, gdzie w sposób szczególny jest nam też to bliskie, ale kościół domowy, który ma swoje rekolekcje i to już taka tradycja, można powiedzieć. W tym roku była taka sytuacja, że w październiku, kiedy układałem grafik rekolekcji, nikt do mnie się nie zgłosił i nagle w styczniu czy w lutym dzwonią małżeństwa tutaj z Bydgoszczy, pary, że księdza, jak to ksiądz nie pamiętał o nas, że mamy rekolekcję już tradycyjnie w Górce Klasztornej, rekolekcję kościoła domowego. A więc jest to się wpisuje też w to miejsce, gdzie zawsze mówię im, że tutaj pod płaszczem niech te rodziny dojrzewają do wzajemnej miłości, niech te wszystkie relacje małżeńskie czy rodzinne opromienione tą łaską Maryi niech dalej budują.
Zakończmy i uwieńczmy tę myśl, księże Piotrze, takim sformułowaniem, że Maryja jest matką tych, którzy do niej przychodzą.
Dokładnie, zgadzam się tak.
Ponieważ jeżeli zaczną tu przychodzić strażacy, którzy przychodzą, będzie matką strażaków, matką powołań kapłańskich, matką kobiet oczekujących potomstwa, matką wdów, matką młodzieńców, jak wspominał pan Roman, i matką każdego, kto do niej przyjdzie. Jeżeli przyjdzie, a jeżeli nie przyjdzie, to jest matką oczekującą powrotu swoich dzieci. Prosimy, Radio Maryja.
Halo? Szczęść Boże, halo?
Szczęść Boże.
Czy dodzwoniłam się?
Tak, dodzwoniła się pani, tak.
Poczekam, tak?
Proszę, jesteśmy na antenie, tak.
Szczęść Boże, Anna, dzwonię z Gniezna.
Prosimy, pani Anna.
Nie słuchałam dokładnie od początku. Nie wiem, czy... Ja tak trochę chciałam do historii Górki Klasztornej nawiązać, ponieważ moja mama, która ukończyła już 93 lata, pamięta Górkę Klasztorną jeszcze sprzed 1939 roku, ponieważ jej stryj był proboszczem w Łobrzenicy. I mamy, to są takie, znaczy wspomnienia, jak oglądali dzisiaj transmisję, to przede wszystkim zachwycona jest pięknym obecnie w stroju i odnowioną górką. A wspomnienia jej wiążą się z tym, dla niej to były piękne lata przedwojenne. No i oczywiście pamięta tą tragiczną historię właśnie męczeństwa i z 1939 roku i zbrodni w Paterku, prawda? I tam właśnie też właśnie stryj mamy zginął, także przecież księża z Górki Klasztornej. I dokładnie nie pamiętam dnia, to było, w Górce Klasztornej był najpierw byli ci wszyscy, głównie właśnie duchowieństwo z całego dekanatu, więzienie, a potem ta zbrodnia. I po prostu właśnie mama tak, ponieważ nie ma za bardzo siły, żeby właśnie dzwonić, ale właśnie tak ja ją wyręczam, pyta. Ja oczywiście też, jak to jest upamiętniane, czy tam są jakieś, no na pewno są, bo bardzo dawno nie byłam w Górce, byłam oczywiście, ale dosyć dawno w Górce Klasztornej, jak to obecnie jest, czy upamiętnia się tę rocznicę tragiczną i jakie tam są w związku z tym wspomnienia. Serdeczny Bóg zapłać, pozdrawiam księży i ojca z Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Ostatni telefon w naszych rozmowach. Odpowiedź?
No rzeczywiście to, jak powiedziałem, niesamowite męczeństwo, jakie miało miejsce w Górce Klasztornej, jest upamiętnione. Wielka tu zasługa świętej pamięci księdza doktora Zachariasza Kruży, misjonarza świętej rodziny, który opublikował dzieło pod tytułem Swastyka nad Górką Klasztorną. W roku 1965 właśnie była ekshumacja tych, którzy zostali zamordowani. Ta ludność cywilna tutaj w ogrodzie przy Klasztornym, jest tam miejsce upamiętnienia, jest tablica pamiątkowa, są wspomnienia, są publikacje, są dokumentacje. No tak na marginesie tego, to również jeńcy angielscy, którzy tu przebywali w latach 40-43, też jeden z nich napisał książkę, która jakby opisuje ich pobyt w Górce Klasztornej. Także ta strona, że tak powiem, męczeństwa jest udokumentowana. Prowadzone były badania poprzez Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, Instytut Zachodni w Poznaniu, chociażby pani doktor Bojarska i inni publikowali wiele na ten temat. A tu na miejscu, jak mówiłem, i w modlitwie, i właśnie w tym upamiętnieniu miejsca zbrodni, a w kaplicy jednej z nich są nazwiska wszystkich księży, którzy misjonarzy świętej rodziny, którzy tutaj w Górce Klasztornej ponieśli swoją męczeńską śmierć. Znaczy albo tu, albo zaczynała się jej Golgota, a kończyła w Paterku pod Nakłem.
Drodzy Państwo, w Górce Klasztornej dziś przeżywamy spotkanie rodziny Radia Maryja. Rozmowy niedokończone, które już wieńczymy. W studiu ksiądz Kazimierz Świderski, proboszcz, kustosz i rektor wspólnoty księży misjonarzy świętej rodziny, którzy od 1923 roku są opiekunami tego sanktuarium, tego miejsca. Ksiądz Piotr Gałązka, ksiądz Piotr Piksa i pan Roman Chwaliszewski, konserwator zabytków. Słowa pozdrowień, słowa też takiego podsumowania. Może z tego wszystkiego warto odpowiedzieć na proste pytanie. Kogo szukamy i po co przybyć do Górki Klasztornej? Ksiądz Piotr.
Kogo szukamy? Szukamy Boga i szukamy Maryi. To jest chyba najważniejsze, bo Boga, który jest początkiem, końcem wszystkiego i tak samo tego miejsca, które wybrał i gdzie właśnie posłał swoją matkę po to, aby ona była też dla nas drogowskazem do Niego.
Kogo odnajdujemy?
Odnajdujemy, zależy to z jaką intencją przybywa. Bo jeżeli rzeczywiście przybywa z intencją szukania Boga, to odnajdzie tego Boga w tym miejscu. Na pewno odnajdzie też i Maryję. I to chyba o to chodzi.
Ksiądz Kustosz?
Ja jeszcze bym dodał, może tylko mała dygresja. W Zakopanem, z Morskiego Oka, jak się idzie w stronę Czarnego Stawu, jest mała kapliczka, która jest dedykowana Matce Bożej Szczęśliwych Powrotów. Podoba mi się bardzo ta nazwa, bo ona pasuje bardzo dokładnie tutaj do tego góreckiego sanktuarium. Matka Szczęśliwych Powrotów. Zawsze jako nas, jako synów, jako córki, którzy wracają, czy szukając ciszy, czy szukając Boga, czy szukając siebie, jeśli się człowiek gdzieś tam pogubi, czy szukając po prostu dobrych, zdrowych relacji w rodzinie, w małżeństwie, czy szukając i pragnąc potomstwa, czy szukając po prostu ukojenia, tego uzdrowienia duchowego. Matka Szczęśliwych Powrotów, czy po prostu Matka Boża Górecka, która czeka, słucha, nikogo nie odrzuci, nie potępi, jest wyrozumiała, czuła.
No i też można spotkać pobożnych ludzi.
I też można spotkać pobożnych ludzi.
I księży misjonarzy świętej rodziny.
Tak, opiekunów tego miejsca. Staramy się, żeby w tej świętej rodzinie, czyli w tym zgromadzeniu, ta matka była tutaj w centrum jako członkini tej wielkiej rodziny zakonnej, ale też i dla nas wszystkich ludzi.
Ksiądz Piotr Piksa.
Ja spotkałem tu parę osób, które zaczęły szukać dopiero po wielkich sukcesach życiowych. Gdzieś po 50, mając już jakiś dorobek życia, pieniądze, które przyszły dość łatwo, i nagle zauważyłem, że na tej drodze robienia nowego pieniądza zgubili to, co najważniejsze. Rozpadła się rodzina, dziecko uciekło z domu i taka refleksja, dokąd idę, jeżeli takie są skutki tego mojego życia. I ci ludzie zaczynają wtedy dopiero szukać na nowo. I tutaj przybywają. Tak mi się zdarzyło takie osoby spotkać.
Od strony historycznej, ale też własnych doświadczeń, pan Roman Faliszewski.
Wsłuchując się to, co mówią księża bogaci doświadczeniem swojego duszpasterstwa i powołania i tutaj tej służby, to tak sobie myślę, że znając ludzi i krąg ten, w którym się znajduję i znajdowałem, to prędzej czy później każdy z nas szuka przede wszystkim drogi, prawdy i życia. I szukając tej drogi, prawdy i życia, właśnie natrafiając na tak szczęśliwe, a piękne miejsce sanktuarium, jakie jest Matka Boża, jaka jest sanktuarium w Górce Klasztornej, na tej drodze spotyka Matkę, jak powiedział ksiądz Piotr, cierpliwie słuchającą. Ta, która potrafi wysłuchać i być pośredniczką łask. I myślę, że te przykłady tutaj przytaczane i te, którychśmy tu nie wypowiedzieli, i te, które pozostają w sercach wielu, którzy nas słuchali, na pewno potwierdzą, że właśnie tutaj znajdowali ukojenie, bo znaleźli właśnie tą pośredniczkę łask, czyli tą Matkę Bożą, która tym, jak powiedziano, swoim płaszczem nas otacza. I jeszcze taka refleksja. Ja się urodziłem na krainie, czuję się krainiakiem. Kraina, jak kiedyś napisałem, była mi kolebką, elementarzem, miarą życia, miarem świata nawet. I mam to do tego taki swoisty sentymentalny jakby stosunek. I czasem było żal, że ten kraj pogranicza, ten przestrzeń między Notecią a, prawda, Brdą i Gwdą, Debrzynką i Kamionką jest zawsze taki targany przez historię. Nigdy możni tego świata, wielkie wydarzenia, nawet wizyty świętej pamięci, prawda, ojca świętego Jana Pawła II omijały jakoś tą krainę. Wszędzie dookoła to było. Czasem tak sobie myślałem, Matko Boża, czemu ta Górka Klasztorna nie jest tak wyróżniona? Taki miałem trochę żal w sercu, ale potem sobie myślałem, no widocznie Pan Bóg tak chce. I kiedy już słyszałem, że jest podniesiona do ta świątynia do godności, prawda, bazyliki mniejszej, mówię, no tak, jesteśmy mali na małym, prawda, też wynosimy się wysoko, bo jeżeli Matka Boża jest z nami, to już wszystko jest z nami i wszystko jest na właściwej drodze i niczego tego ziemskiego nam więcej nie trzeba.
no, wspomniane zostało pośrednio Rokitno, czyli no, Matka Boża cierpliwie słuchająca. Tak. Kogo pozdrawiają? Księża i pan Roman?
No, ja przede wszystkim chciałbym pozdrowić moich najbliższych, rodzinę, moją żonę, córkę, zięcia, wnuczkę kochaną, moich współpracowników, wszystkich przyjaciół, znajomych, miłośników Matki Bożej i czcicieli Matki Bożej Góreckiej.
Ksiądz Piotr Piksa.
Przede wszystkim mamy, siostry, brata w Freiburgu. No i tych, których zostawiłem na ziemi ojczystej, na tej małej ojczyźnie na Śląsku, kolegów i przyjaciół.
Ksiądz Piotr Gałązka.
Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić też moich rodziców, siostry ze szwagrami i wszystkich misjonarzy, świętej rodziny moich współbraci, tych i te małżeństwa, które pomagają, które współtworzą też tutaj ośrodek rekolekcyjny właśnie w Górce Klasztornej.
I ksiądz Kazimierz Świderski.
Ja również pozdrawiam moich rodziców, pozdrawiam moją rodzinę, ale chciałbym pozdrowić wszystkich moich współbraci w kapłaństwie, w życiu zakonnym, misjonarzy świętej rodziny, zarówno pracujących w kraju, jak i poza granicami, bo nasze zgromadzenie jest zgromadzeniem misyjnym, pracującym także na misjach. Pozdrawiam wszystkich ludzi nam życzliwych, i tutaj no, wielkie też wyrazy podziękowania za wszelkie oznaki takiej życzliwości, za wszelkie ofiary, szczególnie za te ofiary też duchowe, bo w trakcie tego nawet tej audycji wiem, że krucjata modlitwy omadla to spotkanie, już było to omadlane wcześniej i to podkreślane jeszcze tak, mówili, żeby ojciec tylko o tym tam wspomniał. Więc niech te pozdrowienia będą też wyrazem takiej wdzięczności za wszelki wkład na rzecz tego sanktuarium, tego miejsca. Chciałbym jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić moich parafian tutaj góreckich. Mówiłem, że to jest mała parafia, ale bardzo to są ludzie oddani i ja im jestem za wiele spraw tutaj wdzięczny, że mogę też na nich liczyć. Pozdrawiam wszystkich pracowników klasztoru, wszystkich ofiarodawców. Trudno mi wymienić. No tak.
Liturgiczną służbę ołtarza, tych, którzy pomagali przy tej transmisji, tak, też poczet sztandarowy, który dzisiaj był obecny na Eucharystii. A my zapraszamy do wspólnej modlitwy, modlitwy na zakończenie dnia. Hymn Jezus Zbawicielu Świata, psalmodia z poniedziałku. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca, by wstawiać się za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu Świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały, Panie jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała.
Amen. Amen.
Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przejdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski, miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas zasłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga, alleluja.
Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Dziękujemy też misjonarzom Świętej Rodziny, całej wspólnocie góreckiej, wspólnocie parafialnej, sanktuaryjnej za zorganizowanie, za przyjęcie dziś Radia Maryja. No i też chcemy ostatnie informacje przekazać, że Górka Klasztorna to diecezja bydgoska. Mówią, że koło Bydgoszczy, ale do Bydgoszczy to tutaj kilometrów jest około 60. Bliżej do Piły?
40.
40, do Nakła?
30.
30. Tutaj proszę szukać Górki Klasztornej. W 1079 roku ma miejsce objawienie Matki Najświętszej, objawienie pastuchowi, który pasie bydło. Jest to objawienie milczące i od tej pory rozpoczyna się szerzenie kultu maryjnego tutaj i sprawowanie sakramentów, sprawowanie nade wszystko Eucharystii i rozwija się pobożność maryjna, pobożność ludowa, rozwija się też kształtowanie na obraz Boży tego miejsca i tej ziemi. W 1111, łatwo zapamiętać, 4 jedynki, wybudowany pierwszy kościół dębowy. I od 1923 misjonarze Świętej Rodziny po dziś są tutaj obecni. W tym roku 50-lecie koronacji, uroczystości 14 czerwca 2015 roku. Ja dziękuję gościom w studiu. Dziękuję też panu Waldemarowi Leszczyńskiemu za realizację dźwiękową rozmów niedokończonych. Przekazując głos do Torunia, żegna się z państwem ojciec Benedykt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.